Cześć.
Darek, dobrze Ci widzieć po paru latach. Dzisiaj moim gościem jest Dariusz Formella, gwiazda USL. I chciałbym Cię zapytać, czy czas leczy rany? Trochę rozpoczynamy ten program tak jak zerwane więzi, ale czy czas leczy rany?
Cześć Tomku, no Ciebie również dobrze widzieć. Jakie rany? Jakie rany czy leczy?
No te rany, które pozostały po Twoim pobycie w Polsce przede wszystkim, no bo nawet w materiale Łukasza Olkowicza sam sugerowałeś, że w pewnym momencie to wszystko się dość mocno popsuło, że potrzebowałeś takiego resetu, czyli wyjazdu na ocean. Ten reset świetnie ci posłużył i tak się zastanawiam właśnie, czy też w twojej głowie gdzieś to wszystko się tak poukładało, że już podchodzisz do tej całej sprawy z większym dystansem.
No już dawno, dużo czasu minęło. To już nie wiem, 5 lat w Stanach siedzę, także tak, no wszystko dobrze. Życie ułożone, żona, córka w drodze. Jestem w Stanach teraz, także bardzo dobry czas w życiu teraz. Tak.
Mm-hmm. A jak podchodzisz do całej tej sytuacji właśnie tak już z
Ale z grubej
rury
widzę, no, zaczynasz.
Znaczy chcesz, tak możemy zacząć, od mistrzostwa.
Nie,
tutaj
tematów
jest sporo, jest Lech, jest Arka, jest USA, ewentualny powrót i tak dalej, ale tak sobie pomyślałem, że to jest, jeśli jakieś pytanie nurtuje tutaj kibiców w kontekście twojej osoby, to przede wszystkim to, dlaczego ty wypadłeś tak naprawdę z polskiej piłki?
No wypadłem, no dłuższa historia, mamy czas?
Tam mamy, mogę oczywiście.
No w Rakowie, tak, po Rakowie był taki ciężki moment, już samo to przyjście tam gdzieś do Rakowa było dosyć ryzykowne, zejść to pięterko niżej do pierwszej ligi, z planami oczywiście awansu, no ale wtedy Raków to był taki na początku tej swojej drogi, żeby być tak mocny jak są teraz. I no dużo spraw się potoczyło, nie tak jak ten i ja też byłem wtedy w takim momencie swoim dosyć ciężkim, no piłkarsko też i życiowo, ale bardziej piłkarsko, nie? Że gdzieś to nie toczyło się w tą stronę, w którą ja chciałem, jak to sobie wyobrażałem i akurat to tak trafiło, że gdzieś mnie to na chwilę przygniotło, jakby moja wizja tego, jak chciałbym, żeby to wyglądało, ta moja kariera i ta droga. I no tak, i mniej więcej dlatego, w takim ogromnym skrócie to tak.
No bo to był splot tak naprawdę fatalnych okoliczności, czyli sprawy boiskowe, pozaboiskowe, bardzo poważne choroby twoich bliskich i tak się zastanawiam, jak piłka się stanie w ogóle funkcjonować na takim etapie. Jeszcze do tego dochodzi poważna kontuzja, wypadnięcie do rezerw, gdzieś sypią ci się te plany, bo sam mówiłeś, że zakładałeś, że w młodym wieku będziesz w stanie wyjechać, tak jak wielu twoich kolegów, pewnie do Serie A, może do Bundesligi. Nagle tak naprawdę cały świat ci się wali na głowę.
Wiesz co, tak kontuzja nie była poważna, bo tak powiedziałeś o tej. Nie była aż taka poważna, ale tam lekki zabieg. Ale to się zwiodło z tym, że wiesz, ja trafiłem do Lecha będąc bardzo młodym. No i zawsze sobie tą ścieżkę taką swoją wyobrażałem właśnie tak, jak teraz jest ten schemat w Lechu przetarty. Czyli wiesz, pokazujesz się w ekstraklasie i w tym wieku 19, 20, 21 lat wyjeżdżasz. No przychodzi ktoś, daje za ciebie, nie wiem, 3 miliony euro, czy ile tam, i wyjeżdżasz na zachód i jesteś na tej średniej, bądź nie wiem, przeciętnej, ale jakby europejskiej półce, wiesz o co chodzi. No i tak to sobie wyobrażałem, no i miałem gdzieś jedno podejście w Lechu wtedy, gdzie zaczynałem odgrywać ważniejszą rolę i znowu troszeczkę cofnięty, później drugie, że te Mistrzostwa Europy, też liczyłem tę młodzieżówkę, że pojadę i tam się pokażę i to tak jakby najłatwiejszy sposób, żeby się pokazać, i też nie dostałem powołania. No i wtedy w Pogoni był trzeci taki moment, że wiedziałem, że ta Pogoń to, no to jest taki mój ostatni taki deadline, bo nie dość, że to nie chodziło nawet o moje próby, tylko też ten czas, nie? Wiesz, to jesteś jakby pod presją tego, bo to szansę zawsze możesz mieć, tylko jak już ją wykorzystujesz, mając 27-28 lat, no to już nie pójdziesz tam, nie? Bardziej trochę potencjał zawsze kupują, trochę, wiesz, no patrzą też metrykę. No i jak wtedy miałem te 22 urodziny, wtedy to się też nie udało i trener Runiać wtedy mi powiedział, że odsuwa mnie do rezerw, to no to ja wiedziałem, że jakby wiesz, przez 6-7 lat byłem tak mega skupiony na jakimś swoim planie, miałem wizję, jak to chce wyglądać, jak chcę, żeby to wyglądało. No i wtedy tak do mnie dotarło, że prawdopodobnie taki game over, nie? Że to, co chciałem, żeby było, prawdopodobnie się już nie wydarzy, będzie ciężko. Walczyłem, wiesz, ten, ale to też później, wiesz, oferty, rynek, my byliśmy wtedy z Pogonią na ostatnim miejscu, to też ciężko, żeby ktoś wziął, wiesz, cię lepszy z tego, no jak mieliśmy jako drużyna fatalny sezon, chociaż no...
Tak absurdalny w ogóle sezon Pogonii.
No, absurdalny.
Trudny do wytłumaczenia.
Absurdalny czas, ogólnie te 3 lata z rzędu miałem absurdalny, przecież ja 2 razy w Lechu i w Pogoni, 3 lata z rzędu. ostatnie miejsce w lidze, nie?
Jak ty sobie to tłumaczysz, tak z perspektywy czasu? Zanim przejdziemy, wiesz, do analizy indywidualnie twojego przypadku, to co się podziało z tymi drużynami? Bo tak z dzisiejszej perspektywy, biorąc pod uwagę, kto grał w tych ekipach, jacy trenerzy tam pracowali, to jest całkowity brak logiki. I w przypadku Lecha i Pogoni.
Abstrakcja, nie? Myśmy, no co, po mistrzostwie, jakiś absurd, do Ligi Europy awansowaliśmy, a w lidze, nie wiem, Podbeskidzie przyjeżdżało i nie mogliśmy bramki strzelić, przegrywaliśmy, nie? I tam naprawdę było poważnie. No już nie pamiętam punktowo, ale no wszyscy pamiętają, że ten Lech był na dnie. Później z trenerem Urbanem, przyszły sezon dokładnie to samo, tylko ja w międzyczasie jeszcze odszedłem do Arki na wypożyczenie. To był fajny moment, gdzie zrobiliśmy ten awans i taki się czułem naprawdę wtedy mocny, miałem 20 lat, taki no pozytywnie rozbujany i wtedy zaczęliśmy tym super pucharem. Ja tam dwie dałem i to był taki czas, że czułem, że znowu okej, ja. No i znowu, jako drużyna, wiesz, słabo tu, trener za chwilę został zwolniony jeszcze w wakacje, ostatni dzień okienka, ja chciałem jeszcze odejść, no ale jakby nie zgodzili się, bo nowy trener, nowe rozdanie, bla, bla, ale no już tak od początku trenera Bielice, jakby nie byłem tym, powiedzmy, pierwszym wyborem, a nie drugim nawet, więc gdzieś tam bardziej z ławki, a zbliżały się te młodzieżowe mistrzostwa Europy.
Na których bardzo ci zależało, bo to potencjalnie mogło być takie najlepsze okno wystawowe, że nawet jeśli gdzieś by ci nie szło, to pokażesz się w dwóch meczach na Euro i transfer gotowy.
To zawsze tak jest. Tym bardziej, no tak, że byłem w tej drużynie, nie wiem, 5-6 lat z trenerem Dornem, jeździłem długo. I no co, no i pamiętam, że zadzwoniłem do trenera wtedy i się zapytałem, trenerze, no te mistrzostwa się zbliżają, mam taką sytuację, że wchodzę z ławki raz to, no taka niepewna bardziej moja sytuacja. No i mówi, słuchaj Darek, ja nie doradzam chłopakom, co macie robić, ale samo bycie w Lechu nie wystarczy, nie? Ja mówię, no to niby trener nie doradza, no ale...
Ale doradza.
Ale trochę doradza. I mówię, i tak super, bo mam Arkę, wiesz, awansowaliśmy do Ekstraklasy, wiedziałem, że mnie chcą. Mówię, no idealnie, wracam, będę podstawowym, gram wszystko, wiesz, jakieś liczby miałem, nie byłem w jakimś mega sztosie, no ale grałem, nie? Te minuty były. No i nie dostałem tego powołania, nie? To taki był... cios taki mocny i to się dowiedziałem dzień przed tym meczem z Zagłębiem Lubin, no utrzymanie, taki musieliśmy wygrać. Co tam były jakieś kontrowersje, że to Zagłębie niby, nie wiem, dawne czasy, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, 6 lat temu. Ale,
tak, pamiętam.
Ale
charakterystyczne sezony.
I to wtedy dzień przed mi zadzwonił trener, że nie jestem powołany, że mogę być na liście rezerwowej, ale z szacunku do mnie, że tyle lat jeździłem i grałem dla niego, że mogę zadecydować, czy chcę być na tej liście.
Jak ty zareagowałeś, kiedy dostałeś taki telefon?
No ja siedziałem w autokarze, jechaliśmy na trening chyba z chłopakami i odebrałem telefon. No i nic, no dobrze trenerze, mówię, no ja będę miał wakacje.
Bo ty generalnie, przepraszam, nawet sam o tym powiedziałeś, że byłeś znany z takiego bardzo porywczego charakteru, że czasami lubiłeś komuś odburknąć i tak dalej, tak się...
No ale nie, trenerom takich, nie no, jak był trener i wiedziałem, że nie wiem, no, że miał szacunek, tak, był dobrym trenerem i ten, to nie pyskowałem, ale jak, no nie lubiłem, jak ktoś był, powiedzmy, na równi jakby zawodnik i jak ktoś na mnie krzyczył, to nie lubiłem.
A kto najbardziej krzyczał?
Nie, ale to takie nawet boiskowe, to nie było, że ktoś krzyczał, ale no potrafiłem po prostu coś odpowiedzieć, nie? To tak, ale to takie boiskowe, jakieś bez jakichś zgrzytów później większych, tylko jakieś, wiesz, emocje.
A powiedz, jest rzeczywiście, czy w twoich czasach było coś takiego jak taka ścieżka rozwoju dla piłkarza Lecha, że nie wiem, że ty w wieku 16 lat siadałeś z jakimś dyrektorem i on ci mówi, tutaj będzie tak, potem będzie tak, potem potencjalnie tak, jeśli to wypali, to może będzie transfer, czy to jest tylko taka... gadka, która gdzieś się pojawia w mediach.
Nie, ten szlak, który się przetarł teraz w Lechu, że wchodzi jakiś młody zawodnik, wypożyczają go i wraca, to się zaczął ode mnie i od Janka Bednarka.
On do Łęcznej, on gdzie grał na defensywnym pomocniku.
No. Tak, ale i pamiętam, że jak wtedy byłem w Lechu i trener Urban powiedział, że chce na wypożyczenie, no to wróciłem do pokoju i płakałem, bo mówię, bo w Lechu to jest w jedną stronę droga, tam nikt nie wracał. Jak ktoś odchodzi, no tam Szymek Drywniak był wcześniej, czy Kamil Drygas, już nie pamiętam kto jeszcze, ale to była Patryk Włocki chyba też podszedł, że to była droga w jedną stronę, że to już było wiadomo, że oni po prostu chcą się jakoś cię pozbyć, a masz kontrakt. Ja się nie chciałem zgodzić, dałem trenera, udało mi się trenera przekonać, żebym pojechał na okres przygotowawczy, na obóz, że chcę spróbować jeszcze raz resetować głowę, bo tam dużo meczów, jakby też mój drugi sezon w dorosłej piłce, że chcę się ten od nowa jakby... nie wiem, szybko powiedzmy ogarnąć i nastawić na jeszcze walkę, no ale i tak po obozie mi trener powiedział, że na wypożyczenie, nie? No i to był taki czas, że moja mama też tam trochę chorowała i miałem oferty gdzieś z dołu Ekstraklasy i na wypożyczenie i tak mówię, nie chcę, ja chcę grać w piłkę i się cieszyć, to wolę iść do tej pierwszej ligi, wiesz, wygrywać mecze jeszcze w Arce, jak będzie dobry wynik, to będzie super. No i tak było, nie? Rewelacyjny czas wtedy, bardzo fajny. I tak, i aha, bo wracając, bo trochę zgubiłem się. Tak, ta ścieżka się zaczęła od tego. Wtedy zobaczyli, że o, faktycznie to ma sens, wypożyczyć młodych gdzieś do pierwszej ligi i wracać. I wtedy zaczęli stosować tą drogę. Nie?
No bo Puchacz był w Katowicach, Kuba Mądr był w Opolu i naprawdę dzisiaj Antek Kozubal teraz też w Katowicach. Praktycznie każde pokolenie już teraz wyjeżdża.
Tak, tak. No, znaczy, albo jesteś takim mega talent, że od początku na ciebie stawiam. Karolek Linety taki był, że tam niewypożyczany, czy...
Kownaś
też nie był, ale tam był czas, pamiętam, że chciał, też był trochę zmęczony jakby atmosferą, bo to wychowankowie zawsze mają trochę ciężej w Lechu ich piłkarze. Nie wiem, czemu tak jest, ale ta specyfika taka klubu i miasta, że od tych wychowanków jeszcze więcej, a to są tak naprawdę, wiesz, zawsze młodzi goście, jeszcze nieukształtowani, a na nich gdzieś to się opiera. No, śledzę Lecha i widziałem jakby, co się działo, nie wiem, z Filipem Archwińskim na przykład, że był bardzo mocno był krytykowany.
No tam były takie bardzo ekstremalne wzloty i upadki u niego, można powiedzieć.
No on też nie grał jakby za bardzo, ale no tak jak się odbił, jak to sobie, nie wiem, poukładał w głowie i zaczął być, no to naprawdę szac, bo to nie jest łatwo wyjść z czegoś takiego, tym bardziej, że on jest stamtąd. No, ja nie wiem, czy on jest wychowankiem Lecha takim od chyba od zera, nie? Mhm. Więc ciężki, wydaje mi się, to na pewno dla niego czas, no ale jak to przebnął, to... No to ja nie znam go, ale nic go już nie może złamać.
Ale ty też miałeś taki moment w Lechu, kiedy rzeczywiście byłeś bardzo krytykowany, kiedy sam zwracałeś uwagę na to, że chyba jeden z tych lokalnych, nazwijmy to dziennikarzy czy blogerów, pisał nieprzychylne artykuły na twój temat. To powiedz, ty dawałeś w ogóle jakieś podstawy i też powiedziałeś później, że ten człowiek został zatrudniony chyba przez Lecha. O co chodziło w tamtej sytuacji?
Tak, był zatrudniony. Później na Twitterze jakieś tam się wymienialiśmy jakimiś tymi, jak ja już byłem w Stanach i wiesz, trochę dystansu i wszystkiego. No on tam pisał, podkręcał, jakby to, jak ten wywiad dawałem, to ten Łukasz Okoś mnie o to zapytał, bo ten wywiad w ogóle z Łukaszem wtedy, to on wyszedł kompletnie przypadkiem, bo on miał umówioną rozmowę z jakimś piłkarzem Lechi, no i oni przegrali mecz i on mu odwołał. I mieliśmy wspólnego kolegę, no więc mówię, słuchaj, no jest mój kolega taki Łuko w Trójmieście, został sobie i nie ma z kim zrobić wywiadu, ma jakiś deadline, czy zrobisz? Mówię, nie chcę o niczym gadać, jakby daj mi spokój. No proszę, ten. I mówię, dobra, no. I on usiadł i usiedliśmy i zrobiliśmy ten wywiad, więc to nie było, że ja się jakoś czaiłem, czy chciałem, nie wiem, przeczekać chwilę, żeby ten wywiad jakby...
Ale wiesz co, ale w tym wywiadzie powiedziałeś takie zdanie, no bo teraz znowu wróciliśmy do początku.
No tak, trochę za
powiedziałeś takie zdanie, że byłeś zaskoczony, że niewielu dziennikarzy zajęło się tą sprawą, to znaczy twojego wylotu z Rakowa.
Aha, no.
I czyli tobie ciekawe jednak co zależało na tym, żeby zwrócić uwagę na tę sprawę, że zostałeś niesprawiedliwie potraktowany twoim zdaniem przez swoich kolegów.
Nie, ja bardziej byłem zdziwiony w tym, że nie zaczęło się większa jakby medialna taka, no nie, że się o tym tyle nie pisało w momencie, jak to się działo, a potem to już rok później... I ten to już...
Wiesz, Boraków chyba nie grzał wtedy też aż tak, gdyby to wszystko działo się
w Lechu. No,
coś
tam jak ten wywiad powiedziałem, to też jakieś tam później nie poczułem przepychanki, w ogóle nie taka była moja intencja, bo ja tam, wydaje mi się, że aż ja tam nie uderzałem jakoś mega w klub, nie? I nie chciałem tego robić, bo...
Nie, uderzyłeś konkretnie w jednego zawodnika bez nazwiska.
No, a ty znasz nazwisko.
No, jestem pewny. Nie jestem pewny, ale tak jak rozmawialiśmy, bo odwinąłem sobie naszą rozmowę sprzed 4 lat na WhatsAppie, tak, no to ja ci wtedy wprost powiedziałem, że jaka opinia była w środowisku, że ty po prostu wyleciałeś
przez
te karty. No to może wyjaśnijmy to, no bo to jest taki temat, który gdzieś się do ciebie przykleił, choć trzeba przyznać, że spektakularnie się po tym wszystkim podniosłeś.
Boże, no.
Czy ty to wyjaśniłeś sobie z tamtą osobą? Do Lecha jeszcze wrócimy, możemy tak skakać po tematach.
Nie wyjaśnialiśmy. Jakieś tam były później...
No kurczę, taka osoba tak naprawdę...
Ale już jeśli... nie będziemy mieli kontaktu ani nic, a ja już wyjechałem wtedy, ja jak wyjechałem do Stanów, to w ogóle jakby się... Nie chciałem się gadać, nie chciałem, to ja mówię, dobra, jest nowy jakby etap, wyjeżdżam tam, skupiam się na robocie, jakby co mnie to teraz obchodzi tutaj, tak się już nigdy, nie wiem, nie spotkamy ani w klubie, ani normalnie, więc nie w ogóle mnie to nie obchodziło, co się miało wydarzyć, to się wydarzyło, co...
No ale musiało cię obchodzić, wiesz, że docierały do ciebie
informacje. Nie w takim sensie,
informacje.
Żebym ja się spotykał i to coś wyjaśniał, nie? W takim, wiesz, że wiedziałem, tak, ja wiedziałem, co jakby konsekwencje, sobie zdawałem sprawę, że będą duże i no na pewno nie fajny moment, ale tym bardziej nie chciało mi się nic wyjaśniać, nie?
Jakby, wiesz sobie, jak ja przeczytałem o tych kwotach, które padły w tym artykule, no to kwoty były śmieszne tak naprawdę, jak na piłkarza nawet z pierwszej ligi. No jak nie, można było... zabijać się o takie kwoty.
No, bardziej chyba o jakieś zasady się zdenerwował, nie? Bo to, no nie, to bardziej for fun, tylko wie, no to jest taka sytuacja, nie wiem, czy wracać teraz od grzebie i znowu...
No Darek,
to,
słuchaj, dobra, jedziemy, to. Ale nie oszukujmy się, każda osoba, ciekawe, która odpali ten wywiad, wiesz, trwający pewnie półtorej godziny czy dwie i chce poznać całą twoją sytuację, no, bo USA i o Lechu też pogadamy, bo możesz być pewnie jakimś wyznacznikiem nawet dla młodych zawodników Lecha. Karierę też budujesz w sposób całkowicie niestandardowy i kto wie, może będziesz nawet trendsetterem dla piłkarzy wyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych, do USL. No ale jest ta sprawa i ona gdzieś w pewnym momencie funkcjonowała i wydaje mi się, że można byłoby to wyjaśnić.
No to mogę. To był ostatni mecz w Suwałkach i ostatni mecz rundy, tam Puchar Polski. No i wracamy, no i wiadomo, wracamy z tego meczu. Daleka droga, ostatni mecz i wiesz, liderem byliśmy. No i grasz zawsze tego pokera na tej torbie czy coś tam. No i była sytuacja, wiesz jak to jest, nie wiem czy grałeś, ale jak
grałem,
jest
dawno, ale
6 czy 7 osób, grałem, jest taka atmosfera właśnie to. I chcesz grać sobie, a jedna osoba siedzi na telefonie, druga gada z trzecią, czwarta w Candy Crusha gra, piąta zdenerwowana, że musi nowego klubu szukać. I jest każde rozdanie, każde to i każdy, co, kto? Nie, 5 zł. A kto dał? To nie, czekasz. I jakby wiesz, to się tak kręci.
Generalnie nikt nie panuje nad grą.
No dokładnie, i nic się nie dzieje. Nudy straszne, nie? A nie możesz odejść od gry, jak grasz, no bo brzydko to wygląda, bo myślisz, że nie wygrałeś czy przegrałeś, że masz żetony, to nikt nie powie, dobra, ja kończę. Tylko albo się wyzerujesz, albo tak. No i było tak, że graliśmy tak z 2-3 godziny i mówię, dobra, czekam na parę, no to takie mega wejdę w ten, czekam na parę na łapy, jak mam, daję olina, jak nie, to podbijam razy dwa, żeby się tego wszystkiego pozbyć i skończyć, bo nudzę się po prostu, a nie możesz, wiesz, jakby nic innego, chciałem sobie pograć, a długa droga i nic się nie działo. No i jedziemy tam druga, trzecia i ja rozdaję te karty i było tak, że no tam ten pas, ja patrzę, dobra, nie mam tej pary, odkładam. Mówię, co? No tam 5 zł, no 10 zł, dobra, no ja pas. I zbieram te karty z tego stołu, te pasy, żeby rzucali tam żetony, żeby było miejsce. I zabrałem swoje karty. No i ten, odkładam czwartą tą kartę, musisz przepalić i dajesz czwartą. No i ten mówi tam 10 zł, ja mówię 20, bo podbijałem zawsze razy dwa, obojętnie co jest. I ten mówi do mnie, ty, jak ty podbijasz, jak grasz bez kart? Ja mówię... Najpierw tak mówię, co, ale ja mówi, no dałeś 20 zł, ale nie masz karty, jakby wziąłeś swoje karty ze stołu do talii. Ja mówię, co ty gadasz, chłopie? No i ten tam z przodu, kto jeden siedział jeszcze i mówi, ta, cały czas coś, faktycznie, tak coś podejrzewałem, że jakiś ten. Ja mówię, weź się, chłopie. No i później było, przecież widziałem, że wziąłem. Ja mówię, no wziąłem i co, i wyjmę z stali zaraz i wyciągnę, chłopie. O czym ty mówisz, jak 10 zł jest, o czym
to jest klimat jak w remizie jakiejś, tak swoją drogą.
No wiesz, no taki, no słaby, no druga, wiesz, też ostatni mecz sezonu, więc no, jakby wiadomo, że piwko jakieś ten. No i wiesz, od słowa do słowa i ja też jakby drugi, trzeci raz on to powtórzył, no i mi się już też nie chciało, mówię, no, zamknij. Mordę. No i tam zamknij, no i wtedy wiesz, się zaczęło.
A tam była jakaś szarpanina, czy tylko na słowo
stanęło? Nie, okay. Co to, nie. I tyle. I na drugi dzień, aha, jeszcze jak z autokaru dojechaliśmy tam, mówię, czy możecie zostać wszyscy na chwilę w szatni, nie? No i to już wiesz.
Wszyscy w sensie z tej ekipy, która grała,
ogóle,
czy cała
wszyscy,
kadra?
To była piąta rano, nie? No i wiesz, oni tak, no dobra, dobra. No ja mówię, ty, no jest ta sytuacja, ty mówisz, że ja wziąłem te karty swoje ze stołu i że grałem za 10 lat, mówię, tak było, nie? Ale chłopie, o czym ty mówisz? No 100 zł przegrywam, my gramy za 2 zł, wszyscy na telefon, jakby, o co jest to? No i on, dobra, widziałem coś tam, mówię, dobra, to spierdolę. No i tyle. No i tak to się potoczyło. Ja wiedziałem, że to będzie bardzo ciężki wtedy moment, bo no coś takiego, jak idzie, wiesz, to już nikt później się nie dopytuje. Jak
ale to nikt nie stanął czwarta w twojej obronie? W
ale tam nikt nie wiedział, o co chodzi, bo jakby ja siedziałem na końcu i ten obok mnie siedział. No i my siedzieliśmy na końcu i wszyscy siedzieli albo w telefonach, albo tyłem. Trzech nie wiedziało w ogóle, o co chodzi. Ten jeden pijany, powiedzmy, zaczął coś, wiesz, krzyczeć jeszcze. I tyle, tam trzech w ogóle jakby abstrakcja, że co się wydarzyło. Tam reszta, no to już nie mówię o tych, wiesz, tam sześciu nas grało, czy nie wiem, ilu, siedmiu. To już nie mówię tam o reszcie chłopaków, co po prostu sobie siedzieli z przodu. Nie? Więc jakby nikt nie wiedział, co ma powiedzieć. Nikt się nie wtrącał, bo nikt nie wiedział, o co chodzi. Nie? Jakby,
a podałbyś rękę tak temu gościowi sytuacja teraz, gdybyście się spotkali?
No, jakbyśmy byli razem w klubie, tak by się zdarzyło, to nie robiłbym żadnych scen, no ale nie chodzilibyśmy na kawę na pewno, nie? Także już teraz neutralnie, ale wtedy taki czas, no ciężki, nie? Tak jak ci mówię, no mi się też wtedy po tej pogoni ta moja ścieżka gdzieś i wizja tego, jak chciałem, żeby wyglądała moja kariera, bo no nie wiem, nie chciałem, nigdy nie widziałem siebie w takim tym dżemie, powiedzmy, nie, że jesteś takim ligowcem gdzieś w środku tabeli, o nic grasz, nie wiadomo.
Tak, i tak się bujasz cały czas pomiędzy klubami.
Tak, że bujasz się, jakby zawsze widziałem taki cel, miałem to, wiesz, jakby...
Wyjechać.
Tak, wyjechać. No i w momencie, w którym zdałem sobie sprawę, że gdzieś będzie bardzo o to trudno, bo i metryka, i gdzieś moja sytuacja mi na to nie pozwala, no miałem taki rok, że wiesz, że po prostu wszystko, czego sobie w życiu odmawiałem, bo ja miałem za dzieciaka bardzo dobrych trenerów, i mi wkładali takie, wiesz, te fajne rzeczy do głowy, że musisz być skoncentrowany, fast foody, nie, bo będziesz miał kontuzję, żadne wyjścia, koledzy będą cię namawiać, bla, bla. No ja byłem tak mega stricte skupiony na tym od tego 16, 17 roku życia do 23, 2, żeby to robić, że miałem swój cel i wiedziałem.
Nie miałeś żadnych odchyłów? Nawet ty Kowalczyk takie miewał na przykład?
Nic. Jakby mega skoncentrowany, jakieś nic. No ja byłem stricte i to nie było, nawet nie czułem, że sobie tego odmawiałem, tylko tak bardzo chciałem to osiągnąć. I w momencie,
może się za bardzo napinałeś?
Nie. Myślę, wydaje, że żeby tak osiągnąć, to musisz taki 100% i nie patrzeć ślepo. Wiadomo, jak się wykoleisz, to później jest problem i nie jest łatwo się zebrać. No i ja wtedy miałem taki moment, że zdałem sobie sprawę i mówię, nie no dobra, wszystkiego sobie przez te 6-7 lat odmawiałem, nie byłem nigdy nastolatkiem. Nie mam klubu, rozwiązałem kontrakt, to mówię, no to pokaż mi, o co chodzi, nie? Nie wiem, chciałem jeść słodycze, to jadłem słodycze, zacząłem, nie wiem, trochę jeść fast foody, bo nigdy nie, zawsze sobie odmawiałem. Chciałem grać na konsoli do czwartej, to grałem. No i później jeszcze był taki okres, że jak rozwiązałem w tym Rakowie kontrakt, to były wakacje i gdzieś w ogóle przypadkiem mega się złapałem z takimi moimi ziomkami, z którymi byliśmy najlepszymi przyjaciółmi, jak mieliśmy 10-12 lat, nie? I to też się tak, wiesz, czujesz, jakbyś miał brata i cię matka zabiera do Stanów, ojciec zostaje z tobą w Polsce, wy rozjeżdżacie się, nie wiem, w latach 80., że nie ma internetu i to, i nagle się spotykacie, no to my, wiesz, tak się złapaliśmy wtedy te wakacje, no taki okres bardzo...
Odpiąłeś wrotki?
No, ale z drugiej strony była sytuacja, że tata leżał w szpitalu i był już taki, no naprawdę było bardzo źle z nim i to był taki czas bigos emocjonalny, nie? Że jechałem.
No ale w tym czasie jeszcze w Rakowie funkcjonował Marek Papszun i on do ciebie zadzwonił, tak, jak ty byłeś na wakacjach, że sprawa jest przegrana, aczkolwiek ty już wtedy miałeś chyba takie nastawienie, że spodziewasz się takiego telefonu, tak? Czy próbowałeś na przykład trenerowi to wyjaśnić?
Nie, to było za... Kurczę, teraz datowo nie pamiętam, ale tak, trener mi napisał, a to też miałem problem taki, bo mi telefon wpadł do wody. I mówię trenerze, że mówi, Daru, zadzwoń, jak będziesz mógł. Zadzwonię i mówię, piszę do trenera, że zadzwonię od kogoś innego, bo nie mam telefonu, tylko tutaj skombinuję. Mówi, dobra, spoko, ja tam się odezwę za ten. No i tam, że różnica czasu była i o drugiej w nocy dostałem tą wiadomość od trenera, że no przykro mi, Daru, decyzja jest taka i taka i musimy się pożegnać. A ja byłem na to przygotowany, nie? I jak wróciłem do Polski, to zadzwoniłem do trenera i mówię, że trenerze, no przedstawiłem jeszcze raz sytuację, mówię abstrakcyjnie, nic się tam nie wydarzyło, co mogło. Trener ma swój biznes, patrzy trener na drużynę, grać o awans.
Zaproponowałeś, że jeśli ja też... się okaże, że kogoś oszukałeś, to oddasz wielokrotność tej kwoty, tak?
No tak, no tam nie, 100 zł do tyłu, 200 zł i tam ja byłem też kontuzjowany przez to, ja miałem zabieg w październiku, a to się w grudniu wydarzyło, więc ja ani na mecze nie jeździłem, nic, no to był ostatni mój wyjazd, pierwszy i ostatni tak zarazem, pierwszy po kontuzji i ostatni w Rakowie, więc to no nie chodziło o jakieś tam, no nie, no kwoty takie abstrakcyjne, no.
No i pojawił się temat wtedy gry w niższych ligach w Polsce. Pojawił się temat między innymi Widzewa, który wtedy grał bodajże w drugiej lidze, jeśli mnie pamięć nie myli, na trzecim poziomie rozgrywkowym, ale ty wtedy miałeś chyba takie podejście właśnie make or break, czyli albo wyjeżdżasz już definitywnie i odcinasz się od tego środowiska, albo nie wiem, kończysz karierę, bo takie zdanie też tam padło.
No tak było, nie? Ja w Rakowie jak był, bo to zima była i ja mówiłem, że ja mam kontrakt do końca tego roku, czy tam, tak by, no miałem na 2 lata, tak był skonstruowany, że jak nie będę w pierwszej drużynie, że jakby mnie odsunęli, to już nie muszę mi płacić, więc wiedziałem, że do końca roku. Ja mówię, jak chcę grać, że w ogóle nie chce mi się, nie widzę tej drogi. I oni, wiesz, jak to jest, okienko transferowe, to każdy dyrektor sportowy myśli, że piłkarz tak gada, bo chce wyciągnąć pensję więcej i odejdzie i ten. No i wiesz, no i styczeń, luty, przeciąganie, i oni do mnie, że jest taki klub, jest taki. Ja mówię, no ja nie idę, ja wam mówię, co, że ja nie chcę grać. Wyciągnę kontrakt, mam teraz taki moment, że potrzebuję pieniędzy, bo nie wiem, co tam z moim tatą, już ze szpitala go chcieli wypisać, bo już mu nie mogli pomóc. Trzeba będzie coś zorganizować. Mówię, że ja nie wiem, co będę robił, ale mnie to nie obchodzi, no ja skończyłem, nie widzę swojej drogi. No i oni okej, no i wiesz, ostatni dzień okienka, no i oni dzwonią znowu. Ja mówię, słuchajcie, no mówię wam trzeci czy czwarty raz, nie? Ja wam mówię, wy mnie pytacie, ja wam mówię, to, że wy nie rozumiecie, co ja wam powiem, to już nie jest moja sprawa, będę siedział. No i siedziałem do kwietnia i w tym kwietniu się tam rozwiązaliśmy, bo tam...
Dobrze, że nie trafiłeś na kluby Kokosa, nie?
No, ale a powiem ci szczerze mówiąc, że w tych rezerwach był taki młody trener Kuźma, nie wiem, czy dalej jest w Rakowie, to mnie zaczęła tam piłka znowu cieszyć, nie? Było fajnie, naprawdę były fajne treningi w tej grupie. On też bardzo w porządku do mnie podchodził, jakby odciął się nie od całej sytuacji i wydaje mi się, że chciał wykorzystywać to, że jestem wśród młodych zawodników. Trochę jakby, wiesz, coś tam mnie podpytywał, to i naprawdę spokojnie się współpracowało, grałem tam w sparingach w tych meczach i wspominam ten czas w tych rezerwach bardzo, bardzo fajnie.
Ale ty w tym samym czasie musiałeś jeździć cały czas do Gdyni, właśnie kursować do rodziców, no to też bardzo trudna sytuacja, no bo nie jest łatwo dojechać profesjonalnemu piłkarzowi tak z dnia na dzień, z godziny na godzinę, kiedy masz cały ten plan, harmonogram zaplanowany na najbliższe dni, pewnie co do dwóch godzin. No to jak ty funkcjonowałeś wtedy?
No były takie momenty, że poprosiłem trenera po jakimś tam, powiedzmy, treningu, czy wiedziałem, że będzie jakiś regeneracyjny na siłowni, jak był jakiś mega taki kryzys, że no tak czułem, że naprawdę muszę pojechać. To mi pozwalał, nie? I nie było żadnego problemu. Mogli też, jasne, mogli powiedzieć nie. To też doceniam, no bo mógł się zapytać, nie wiem, nie jest też decyzyjny, jakby zawsze jest ktoś nad trenerem, nie? Mógł się zapytać, powiedzieć nie, siedzi na dupie i trenuję, nie? Ale było tak, że jak potrzebowałem, tam z dwa czy trzy razy była taka sytuacja i mi pozwalał, także...
A na ile realnie ty wtedy myślałeś faktycznie o zakończeniu kariery? No bo wiadomo, że takie zdanie padło i tak dalej, ale ty faktycznie serio to traktowałeś?
No ja nie widziałem, no ja ci mówię, no jak podchodziłem, nie widziałem w ogóle drogi. Były kluby z pierwszej ligi, jakby, które się odzywały, ja mówię, no... Ja nie chcę.
Wiesz co, bo ostatnio rozmawiałem tu z Michałem o to i on ma, teraz jest bez klubu i on ma takie podejście, nie chce mnie ktoś z ekstraklasy, pójdę do pierwszej ligi. Nie chce mnie ktoś z pierwszej ligi, to pójdę do drugiej, bo chcę po prostu cieszyć się grą w piłkę. No i ty też mówiłeś, że nawet w tych rezerwach Rakowa cieszyłeś się grą w piłkę, więc no gdyby nikt się nie zgłosił, to nie chciałbyś tak kopać hobbystycznie nawet, żeby funkcjonować od pierwszego do pierwszego, no, jeśli chodzi o
ale tak inny etap życia, nie, Michał?
Wiadomo, po 30.
No, po 30 to inaczej trochę patrzysz. Ja wtedy byłem, wiesz, 5 miesięcy wcześniej widziałem siebie, że robię dobre liczby i wyjeżdżam na zachód i nagle, wiesz, skończyło się tak, że byłem w Rakowie, no i z całym szacunkiem jakby na początku tej drogi Raków, nie wiem jak teraz, no ale organizacyjnie i tam klub jak wyglądał, jak ja stanąłem o 8:30 tam przed tym budynkiem i na tym stadionie nie było, nie wiem, Jupiterów nawet. To już tak sobie, wiesz, pokiwałem głową, że...
Gdzie jestem?
No trochę, że będzie trochę wesoło, że wiem, że będzie mi jeszcze ciężej niż myślałem, że będzie. Ale no tak jak powiedziałem, wracając do tematu, inny etap, no ja byłem stricte ten nastawiony i tak, teraz no na pewno już bym tak nie myślał, ale wtedy sam nie wiem jak bardzo na serio i szczerze mówiąc, dobrze, że się o tym nie przekonałem, bo w wakacje znalazłem, bo Mariusz mi stan Sacramento pomógł tam wyjechać, ale sam jestem ciekawy, jakby to wyglądało, bo wiem jak bardzo w głowie miałem ułożone, że...
Poszedłbyś do tak zwanej normalnej pracy, tak?
No nie,
czy zostałbyś trenerem dzieciaków, robiłbyś papiery trenerskie?
No tak, nie wiem, nie. To tak, no wiesz, to też jest sobie poradzić w głowie. No ja bym, mówię ci, mega nakręcony na jakiś ten i najgorsze było to, że ja 2 czy 3 razy liznąłem tego, wiesz, wiedziałem jak.
No właśnie
jest,
o to cię miałem też zapytać, bo tu jest sporo tematów. O Raków też będę chciał cię zapytać o to, jak ten klub się budował, bo dotknąłeś tego z bliska. Ale czy ty faktycznie byłeś kiedyś bliski wyjazdu, bo na przykład o Puchaczu, o Kownasiu, o Bednarku, o Karolu Linettym, to się mówiło w kontekście, o Łukaszu Teodorczyku jeszcze wcześniej, w kontekście bardzo wielu klubów. Praktycznie co okienko pojawiały się jakieś nazwy, a ty faktycznie miałeś taki moment, gdzie nie wiem, albo wyjechałeś do jakiegoś klubu na taki rekonesans, albo faktycznie pojawiła się oferta?
Nie, bardziej mówię o tym, że, bo ja w Lechu zagrałem, nie, 98 meczów pod stówę, a nigdy nie zagrałem 3 z rzędu w pierwszym składzie. Wiesz,
tak?
O co chodzi?
No nigdy nie miałeś serii 3 meczów z rzędu.
Nie, ja zawsze byłem taki, wiesz, że jak zagrałem w pierwszym, to wiedziałem, że muszę coś pokazać, jak nie pokazałem, to następny mecz z ławki. Zawsze takie walka o pozycję, nigdy nie masz, wiadomo, nikt ci nie da też miejsca, bo ty, nie wiem, jesteś Darek Formela, ty masz taką wizję, to my ci damy pół roku i se graj, zobaczymy, czy masz rację, czy nie. Ale chodzi o to, wiesz, to zawsze gdzieś taka stabilizacja, jak wiesz, że możesz popełnić błąd, zaryzykować, jest inaczej, tym bardziej jak jesteś młody i wiesz, że na ciebie postawią, a inaczej jak wiesz, każdy mecz z ławki to zagrasz 30 minut, dasz swoją zmianę, w następnym nie wiesz, dostaniesz 15, wiesz, o co chodzi. I zawsze jest takie trochę, no nie jest łatwo, to żaden piłkarz ci nie powie, że jest łatwo tak grać i się przebić. I chodzi mi o to, że nie byłem blisko, że nie miałem oferty na stole, tylko wiedziałem, że to są momenty, że to będą moje momenty. Tak jak właśnie po tym super pucharze, że wróciłem, wiedziałem, że będę ważny u trenera Urbana. Później drugi raz.
Bo ten mecz to był taki statement z twojej strony.
Po tym wypożyczeniu, ten super puchar, wiesz, początek sezonu, wszystko nowe, nowa karta i wiesz, no bardzo mocno się czułem. Wtedy te mistrzostwa, to był drugi gong, no i w Pogoni, nie? Pogoń to było takie, że też bardzo chciałem tam trafić, jak się dowiedziałem, że chcą, to byłem w dwa dni w Szczecinie. I początek też mega rewelacyjny, debiucie tam bramkę i dobrze, no ale w lidze nie ten, no nie. Nie wiem, no meczu, ja byłem piłkarzem Pogoni Szczecin, a nigdy nie wygrałem w Szczecinie w Ekstraklasie meczu, nie?
To też jakiś absurd tak naprawdę.
Nie wygrałem chyba. No ligowego nie, w pucharze tam wygraliśmy, ale ligowego
wiesz co, bo to
nie.
Wszystko jest o tyle zaskakujące. Fakt, że nie zagrałeś 3 meczów z rzędu, że nie było takiej konkretnej oferty, albo że nie wygrałeś tego meczu w Szczecinie, to wszystko jest o tyle zaskakujące, że ty tak naprawdę od najmłodszego wieku uchodziłeś za dość duży talent. Przechodziłeś te kolejne szczeble reprezentacji juniorskich i każdy czekał też na ciebie. Ludzie liczyli, że w pewnym momencie rzeczywiście staniesz się taką gwiazdą. Ty miałeś takie poczucie, czy...
Jakiś taki top nie, ale top ileś, nie? Nie, że taki, nie wiem, jak zielem się zachwycałem wszyscy, bo jakby słusznie, to nie takim, ale no zawsze gdzieś byłem. Grałem od U16 w tych młodzieżówkach, reprezentacjach i też wcześniej trafiłem do Lecha, więc to jest taki, wiesz, no mocne okno, tak? Zawsze ci młodzi z Lecha są obserwowani, nawet jak chcą gdzieś na wypożyczenie, to zawsze chętniej kluby ich wezmą, no bo jakaś gwarancja jakości tych zawodników jest, nie? Więc
a jest coś, co zrobiłeś źle w trakcie tego całego pobytu? Bo mówisz właśnie, że byłeś profesjonalny, że się pilnowałeś i tak dalej.
Takie decyzje piłkarskie? Mhm. No właśnie, chyba nie, wydaje mi się, że...
Czasem tak jest, wiesz, że nie wiem, że jakaś dyskusja, jakiś konflikt po prostu potem przekreśla.
Aha, takie szatniowe, tak? Czy klubowe?
Obojętnie, tak naprawdę jakieś takie punktowe momenty, które mogły gdzieś tę drogę, nie wiem, rozchwiać, że coś poszło właśnie nie tak. Jeden moment, który później zdefiniował na przykład kolejne miesiące, a potem to się rozlało na kolejne sezony.
Wiesz co, jeden taki mi przychodzi do głowy, że za trenera Bielicę, jak tam zagrałem z ławki i wyszedłem później w pierwszym składzie i zagrałem słabiej, to się sfrustrowałem i jakby, nie wiem, no było widać po mnie, że jestem, nie wiem, trochę że zdjął mnie i nie odgrywam takiej roli, ale to też mówię ci, no miałem w głowie to, że są te mistrzostwa Europy, ja muszę grać i wiedziałem, że mam tą arkę, nie? Więc może wtedy mogłem trochę przeczekać, ale no później jak zobaczyłem i tak w okienku transferowym, wiesz, tam znowu naściągali i no stawiam na innych zawodników, więc jakby nie ten, no zawsze można trochę przeczekać, ale tak ogólnie, że nie, no mówię ci, miałem stricte, ja miałem plan i wiedziałem, że, jak co robić, żeby go realizować i w momencie, w którym widziałem, że przestaję odgrywać jakąś taką rolę, którą wiem, że mi pomoże i będę mógł to osiągnąć, to jakby nie czekałem, bo ta presja czasu, wiesz, no też goniła, nie? Sezon leciał, pierwszy, drugi, trzeci, no i ten trzeci w Pogoni był taki, wiesz.
Ja w ogóle tak sobie myślę, że często się mówi właśnie o tym, czy piłkarze mają presję, czy tej presji nie mają i padają różne populistyczne hasła w tym temacie, ale ty sam sobie chyba narzuciłeś potworną presję właśnie z tym wyjazdem.
No tak, a po co innego grać, nie? Tak sobie wyobrażałem, zawsze, wiesz, za dzieciaka chcesz zostać
piłkarzem. Ale wiesz co, na
przykład
jak patrzę na Karola Linettego, to moim zdaniem on jak na siebie też wyjechał dość późno. On natłukł tych meczów w Lechu na przykład bardzo dużo.
Ale miał trochę kontuzji, miał Karolek na pewno miał kontuzję, ale już było widać, pamiętam wtedy, jak on wyjeżdżał, że już za mały był Lech dla niego na treningach.
Że już nie ma sensu dalej.
No nie ma sensu po prostu, to już był taki dobry moment, no ale Karol miał ugruntowaną taką pozycję, no grał w Lechu. Nie wiem, nawet jak był kontuzjowany, to po kontuzji pierwszy mecz i od razu, wiesz, podstawę, nie? Więc od początku był jakby taki, wiedzieli, że on jest pierwszy do wyjazdu, nie?
A ty się spodziewałeś, że on zrobi większą karierę później na zachodzie? No bo zrobił bardzo dużą, bo rozegrał kilkaset meczów w Serie A, no to jest wyczyn. Ale na przykład wiadomo, z drugiej strony jest reprezentacja Polski, gdzie nigdy nie miał takiego statusu. Jak ty na przykład podchodzisz właśnie do niego? No bo to był taki też wielki talent.
No, z Karolkiem mieszkaliśmy razem, jak ja przyszedłem przez pierwsze pół roku, więc siłą rzeczy się mega trzymaliśmy.
No też trafiłeś na takiego kompana, który raczej kolegów nie rozprowadzał, nie?
Nie, no bardzo, bardzo dobrze wspominam ten czas, ale czy większą, no właśnie tak jak sam powiedziałeś, nie? Zagraniczna kariera, może w reprezentacji jakiś niedosyt, no ale Czy ja wiem, też zagrał 50 meczów więcej. No także wiadomo.
A kto robił na tobie największe wrażenie wtedy z tego Lecha, tak na treningach w tych kategoriach juniorskich, że patrzyłeś na tych piłkarzy i myślałeś...
W Lechu?
Tak.
A ja nie byłem w juniorach. Ja do pierwszej drużyny od razu poszedłem.
No ale z tych młodych piłkarzy Lecha to mam na myśli, no bo w pewnym momencie wchodziło ich tam bardzo wielu.
Pamiętam, jak Robert Gumny wszedł, to z takim luzem, że pierwsze dwa treningi to aż irytował i taki był ten, nie? A się okazało, że on taki po prostu jest i on tak tym zaimponował, takim luzem, pewnością siebie, z dużą taką pewnością siebie wszedł do tej szatni na bujance takiej pozytywnej i na boisku.
Może tata go zachęcił.
No jakby czuł się pewnie, nie? Wydaje mi się, że czuł się pewnie, mógł się czuć pewnie, ale tak, to że na boisku, nie? Bo poza to cichy, spokojny, bardzo fajny też.
A w reprezentacjach juniorskich? Bo też zahaczyłeś o takie grube roczniki, no, można powiedzieć. 94, czyli tamten, który pojechał właśnie na turniej.
No to 9-4, ale to nawet nie wiem, czy będziesz znał, to zawsze mi jeden chłopak przychodzi do głowy z Trójmiasta, taki Sebastian Bartlewski.
No był, zahaczył Ekstraklasę.
Był w Podbeskidziu, ale no nie, to tak jak zielem wszyscy się, wydaje mi się, że się znają, to my w Trójmieście tylko o sobie, nie? Pamiętam go, nie mam pojęcia.
Zobacz, co on robi.
Jest gdzieś w czwartej chyba, trzeciej lidze. No gdzieś tam czasami, jak wracam, to zawsze się o niego dopytam, co robi, ale nie ten, ale no niemożliwe dla mnie to... zawiasy dla wszystkich trenerów, którzy go prowadzili, nie? Że nie potrafili go, nie wiem, ukierunkować, bo no Isco, nie?
Weekend Luzino.
No, weekend, tak,
tak się nazywa.
No, Isco, nie? Naprawdę, no patrzyłeś
jak na... patrzę na zdjęcie, to nawet podobne trochę do Isco.
No, taki styl, nie? Luz taki niesamowity, taki, no, aż no, od niechcenia wszystko, a tak, no, inna półka. Taka półka, nie wiem, nikt o nim tak może za bardzo w Polsce nie usłyszał, ale ja go pamiętam i no to był kot, nie?
No, ale wracając jeszcze do tego wyjazdu do USA, w pewnym momencie, kiedy ty byłeś w takim zawieszeniu, odezwał się do ciebie Mariusz Mowlik, tak? Czy jak cały ten proces wyglądał?
Przypadkiem w ogóle. No tak jak mówię, ja nie szukałem klubu, nie? Ja wiedziałem, że ten i odezwał się.
Ale Kibu chciał cię na przykład do Indii.
Kibu do Indii, no. I w sumie już było blisko i nieblisko, bo tam już i kwoty, i długość kontraktu, ale nagle wszedł jakiś Hindus agent do mnie, napisał, że słuchaj, no to są warunki, ale z pierwszej pensji mi dajesz 40%, z drugiej 40%, z trzeciej 20% i wtedy masz resztę za siebie. Ja mówię, weź, idź. No i napisałem do trenera, trenerze, no ja idę tam, nie wiem, bo jest trener, nie wiem o co chodzi, no ale od początku jak coś tak dziwnie wygląda, to mi się nie chce pakować i jakoś to umarło swoim życiem. Nie? Także, no blisko i nie blisko. No ale tak, no na początku nie brałem tego serio pod uwagę, no ale z drugiej strony mówię, no jak tu nie chcę, a później trener tam mnie chciał, no to... Ten, ale no mówię ci, coś lekko mi nie zagrało właśnie z tym jakimś agentem. Nie, ale...
Ale nie było totalnie szans na przykład, żeby się zahaczyć w pierwszej lidze czy w Ekstraklasie wtedy właśnie przez tamtą sytuację?
To były, ale mówię ci, że ja no, nie chciałem, nie? Był może jeden, dwa kluby, ten Wisła jakby wtedy był w pierwszej lidze i by też się interesował, to bym poszedł. Bo no wiesz, jakby ja to widziałem tak, że chcę, żeby był większy klub, żeby było taki... że można stamtąd, wiesz, jest jakaś perspektywa do przodu, nie? A żeby tak w tym marazmie zostać, to no nie wiem, głupio może tak, wiesz, naiwnie też może zbyt ambicjonalnie, czy jakiś, nie wiem, ego, czy cokolwiek, no ale tak podchodziłem, no i tak to widziałem, wiesz. Może za bardzo się nakręciłem. Chociaż nie, no, jak byłem młody, że wiesz, na jedną ścieżkę, ale i tak uważam, że no tak trzeba, jak chcesz coś gdzieś ten, to tak musisz podchodzić i później jak ci się nie uda, no to musisz sobie z tym poradzić.
Tak? Zgłosił się Mariusz Mowlik i on od razu zaproponował ci Sacramento, czy na początku zaproponował ci kierunek pod tytułem Stany Zjednoczone?
No my się tam spotkaliśmy na kawkę, bo tam też taki nasz wspólny znajomy nas polecił sobie, no i zaprosił mnie, pogadaliśmy. No, ja mówię, no nie spodziewam się niczego, ja znam, jakby wiem rynek, wiem o co chodzi, też byłem właśnie w Rakowie wtedy, tak? Oni awansowali na koniec sezonu, ale to jest za granicę, nawet to jest, nie wiem, second division in Poland, nie? To tak brzmi, że nie jakoś prestiżowo, jak wiesz, przedstawiasz. I też miałem tą artroskopię taką, lekki zabieg, ale wiesz, każdy, o, zabieg, nie? I tyle. Więc wiedziałem, że jest trudna sytuacja, no i no ciężko, no nie wiem, czy wierzyłem, nawet no nie wierzyłem, ale Mariusz, no mi pomógł wtedy bardzo i przyniósł te Sacramento i mówię, wtedy były już te wakacje, już tak się zbliżały, tam środek wakacji, jakoś sierpień i mówi, no dobra, nie, w sumie czemu nie? I on też mnie tak namówił, tak przemówił do mnie, że nie kazał mi jeść, bo co będziesz robił, tylko słuchaj, no jedź, spróbuj, najwyżej wrócisz po pół roku i co? No i dalej będziesz w tym samym punkcie, w którym byłeś, a może coś się uda i będzie fajnie. No
i zakochałeś się w tych Stanach od początku?
Nie. Nie. Myślałem, nie wiem, może też taki obraz, nigdy nie byłem w Stanach wcześniej, ale przez ten obraz, że wszyscy mówią, że to jest taki najlepszy kraj do życia na świecie, że taki najlepszy, to miałem też wysokie oczekiwania i trochę się rozczarowałem. Fajny kraj, ale wydaje mi się, no specyficzny, inna kultura, nie? Ale
a to co cię rozczarowało?
No nie ogólnie, ale no, wszystko naprawdę o pieniądze, ale kompletnie wszystko chodzi o pieniądze tylko. Tam religią są dolary, nie? Mhm. Jakby tak w dużym skrócie. Ale już się przyzwyczaiłem, ale na początku tak, myślałem, że to będzie...
Też włączyłeś ten tryb?
Nie, ja tak, pośrodkowanie, trochę można od nich się nauczyć takiego podejścia do tych pieniędzy, ale wiesz, jak się wychowałeś w Polsce i jesteś z tej kultury takiej, to nigdy już tak nie przejdziesz na mega, nie będziesz Karolin Derpiński, nie? Takim dolarsowym życiem, wiesz, zobaczysz trochę i trochę może liźniesz tego od nich, tych dobrych rzeczy, ale no zostaniesz, nie wiem, no, normalny w porównaniu do nich, jakby Polska, Polacy jako nacja, to są bardzo tacy, nie wiem, uprzejmi, grzeczni i serdeczni po prostu, tacy naprawdę sympatyczni, nie? Że jak ktoś się do ciebie uśmiecha, to wiesz, że naprawdę się do ciebie uśmiechnął, że jakąś sympatię poczuł, a tam nie wiesz zawsze, nie do końca. Jest taki, no ale...
No i wylądowałeś w tym Sacramento. Jakie odniosłeś wrażenie na początku? Bo też chyba na początku sprzedawano ci ten projekt jako klub, który za chwilkę zagra w MLS. Nie awansuje, bo nie ma awansów, tylko po prostu wykupi sobie to miejsce, zbuduje klub na tyle duży, żeby występować w Major League Soccer. I ty wtedy w to wierzyłeś, czy jak do tego podchodziłeś? Na zasadzie, że chwilkę pograsz w tej niższej lidze, a potem razem z klubem przeskoczysz do MLS?
To nawet nie była moja wiara, nie? Bo ja pojechałem w sierpniu, a w październiku oficjalnie ogłosili MLS od 2022. Normalna impreza w centrum miasta, 10 tysięcy ludzi, celebracja, wszystko było. Ja nie mam pojęcia, jak to się wydarzyło, że to nie były podpisane papiery i to się nie wydarzyło, bo no to się nie dzieje tam, nie? Nie dzieją się takie rzeczy, że jest ogłaszane oficjalnie i nagle się wypala. I najpierw w tym 2020 przed prezes powiedział, że o rok przesunięte, a później, że nie. I tyle.
Ale nie, dlaczego? Nikt,
no to jakieś tam naprawdę grubasy biznesu siedzą i ten, no, absurdalne pieniądze tam za tą licencję wchodzą w grę i nie wiem, no nikt tam się nie tłumaczył, nie? Powiedział, że nie będzie i tyle. Coś tam się, wiesz, próbowaliśmy dowiadywać, ale czy to COVID, czy co innego, nie wiem, ale no się nie pojawiło, nie?
Więc... A jak takie kluby wyglądają na tym drugim poziomie USA, jeśli chodzi o organizację, jeśli chodzi o infrastrukturę, poziom piłkarski? Czy ty jak tam na przykład wszedłeś, to czułeś się panem piłkarzem? Była taka bardzo duża różnica na przykład pomiędzy tobą a amerykańskimi piłkarzami w młodym wieku?
No ja wtedy w tym 2019 to przyjechałem taki bez treningu, bez niczego, nie? Więc ten, ale nie, no w Polsce są, w ekstraklasie lepsi są jakby poszczególni piłkarze na pewno. Kluby bardziej jak firmy działają, że jest 5-6 takich dobrych klubów, gdzie organizacyjnie jest super. Kilka jest takich, żeby tylko po prostu, nie wiem, przetrwać i właściciel ma fan, że ma klub piłkarski, wcześniej tam były jeszcze rezerwy jakichś klubów i ten. Ale jest 5-6 takich drużyn, które inwestują, które widzą jakąś drogę, marzą o tym, żeby do tego MLS się dostać, bo to właśnie jest zawsze, wiesz, że jak oni czasami biorą z USL, a czasami powstaje nowy klub, że jak klubem się wiele osób interesuje, jest duże miasto, wiesz, potencjalni, bardzo bogaci inwestorzy, to oni to...
No cała baza musi być
tak naprawdę, po prostu taka baza, że wszystko się musi zgadzać, nie? Więc jest kilka takich klubów, które jakby chcą pokazać i się pokazują i jest fajnie, a są takie, które odstają wyraźnie od tej ligi, nie? Więc...
A te kluby, w których ty grałeś, odstawały, czy na jakim poziomie były w tej hierarchii?
Sacramento, jest taki powiedzmy top 5, top 6, no to Sacramento w tych klubach jest, Oakland miało takie ambicje, jak ja tam szedłem, ale trener odszedł właśnie do Phoenix i gdzieś to się rozsypało i wiem, że teraz też tam nie jest jakoś mega kolorowo. No a Phoenix tak, Phoenix od początku, jak wyjechałem do Sacramento nawet i pytałem, trzy najlepsze drużyny, to zawsze w to Phoenix wymieniali. No i tak jest, no organizacyjnie jakby jesteśmy ponad ligą i zawodników też mamy, jakichś reprezentantów, mamy młodzieżowca U20 Argentyny, bramkarza z Panamy, no jakby mamy z Jamajki, z Jamajki, ale odszedł teraz do MLS, także tak, no jakby jesteśmy tam, no mocni jesteśmy, no.
Mhm. Jest perspektywa na awans, w cudzysłowie mówiąc, tego klubu do MLS?
No czy? Mówią, nie, ale to wiesz, to zawsze...
Każdy
to, no, tam wszyscy mówią, nie, że wszystko będzie dobrze i że będą robić wszystko, no to się okaże, ale jakby ja patrząc już tak, znając ten rynek, wydaje mi się, że jest szansa. Czy powalczą, czy nie, no zobaczymy, nie? To jakieś, wiesz, polityczne też tam zawsze, no takie skomplikowane tematy, to nie jest tak też hop-siup, chociaż jak masz dużo sosu, to pewnie wejdziesz. I...
A sportowo jak to wygląda, na przykład jeśli chodzi o treningi, jeśli chodzi o podejście trenerów, jeśli chodzi o szatnie, no bo różne były wypowiedzi poszczególnych piłkarzy, niektórzy zwracali uwagę na to, że tam piłkarze przyjeżdżają w USA, w sensie do szatni, po prostu żeby zrobić swoją robotę, wrócić do domu, że nie ma takiego kontaktu jak w polskiej szatni, że to jest trochę zderzenie z innym światem, więc jak to wyglądało w twoim przypadku właśnie w tych trzech klubach?
No też tak właśnie, że raczej swoja robota i gdzieś tam każdy ten, wiadomo, że się spotykamy, ale no to nie jest tak na przykład, o to kulturowo, że zaprasza cię kolega na urodziny synka, tam synek 7 lat, kocha piłkę i wiesz, przyjdą do niego chłopacy i organizuje o 18, a o 19.30 mówi wszystkim, żebyście wyszli, bo... No bo już koniec imprezy. No i wszyscy wstają, wychodzą i ten. No jakby jak na urodziny zapraszam, to ja myślałem, wiesz, siedzimy jakaś...
Posiedzicie.
Posiedzimy, no nie chodzi, żeby, nie wiem, pić czy cokolwiek, tylko nie wiem, się poznać i to. A to takie płytka, taka gadka, to i 19.30, dobra, no impreza była do 19.30, to i ten, no dobra, to cześć, no i cześć, nie? No i...
A wyrobiłeś sobie jakieś takie znajomości, takich, nie wiem, przyjaciół, dobrych kumpli w tych drużynach?
No teraz tak, wiesz, przez to, że tam żyję, tą ligą się interesuję i jestem jej częścią, to zdecydowanie więcej jakby piszę, czy mam kontaktu i jak chłopacy odchodzą do MLS, czy właśnie w USL, więc te kontakty tak, no utrzymujemy. Gramy przeciwko sobie, więc też się non-stop widzimy, nie? Więc jakby pod tym względem tak, no kilku tam ludzi.
A kto był piłkarzem, który zrobił na tobie największe wrażenie właśnie w USL?
Tam? Nie było takiego kota jakiegoś, żeby powiedział wow. Jak przyjechałem do Sacramento, to Phoenix jako drużyna było bardzo mocne wtedy, pamiętam. Ale to też u nas się zawsze ciężko gra od czerwca do września, no bo jest 48-46 stopni, nie? Więc drużyny pływają, jak tam przyjeżdżają. A my, nie da się przyzwyczaić do tego, no ale zawsze trochę lepiej, nie? Więc ten wakacyjny okres u nas w domu to jest taki, że jest troszeczkę nam łatwiej. Ale jako taki jeden zawodnik, żeby jakiś, wiesz, zdeklasował i otworzyłbym oczy, to nie. Chociaż teraz ten Danny Trejo poszedł do Korony Kielce od nas. Tak, no fajny zawodnik. Jakbym miał kogoś od nas polecić, to na pewno on, taki z golem, z asystą. Jestem bardzo ciekawy, jak on się odnajdzie.
Ty mu poleciłeś Polskę, czy...?
Nie, dwie osoby mnie o niego pytały, ale to wydaje mi się, że już był temat dograny i też mi nie chciał powiedzieć te osoby z jakich klubów. Ja do niego napisałem, powiedziałem, że są, jakby jest klub na pewno w Polsce, który się tobą interesuje, no i on mi napisał, że Korona. No i tam to już było z kilka dni później oficjalne ogłoszenie. No jestem ciekawy, jak sobie poradzi, nie? Wiesz, u nas był też gwiazdą zespołu, tam miał bardzo dobry sezon. I nie wiem, jak do rywalizacji, czy on będzie, wiesz, takim wchodzącym, czy jaki mają na niego pomysł, ale powinien sobie dać radę, bo on też jest z Los Angeles, nie? Pojechał do Kielc w lutym i tam wyszedł, to może się trochę przerazić, ale no, trzymam za niego kciuki, mam nadzieję,
lekki szok kulturowy
no, tak.
Może być. A powiedz, zanim przejdziemy do waszego mistrzostwa, była kiedyś opcja twojego transferu do MLS? Bo też o tym mówiłeś praktycznie od samego... Na początku. Ja rozmawiałem z twoim agentem, czyli z Mariuszem Mowlikiem. On mówił, że tam na przeszkodzie może stanąć coś takiego jak zielona karta.
Zielona, no.
O czym szczerze mówiąc kompletnie bym nie pomyślał wcześniej, więc
no tak.
Na czym to polega? Co musiałbyś zrobić, żeby ją uzyskać i dlaczego to może być
żonę
przeszkodą?
Najłatwiej mieć, nie? A się w Polce zakochałem i Polkę mam żonę, ale biznesowo. O, bardzo amerykańska decyzja to by była, jakbym żonę sobie tam znalazł i miał zieloną kartę, nie? Tak pół żartem, pół serio. No tak, jestem international, tam mają te miejsca ograniczone tych zawodników z zagranicy, no i widzisz teraz co robię, jakby Inter Miami, nie? Kogo biorą z zagranicznych, a inne kluby chcą dorównywać i ciężko
jest. I często
jest,
biorą młodych.
No często biorą młodych, ale wiesz, zawsze te nazwy klubów muszą się jakoś zgadzać z tego USL. Była szansa, jak w Sacramento graliśmy sparring, pamiętam, z San Jose i tam był taki trener, on chyba jest gdzieś w Europie, teraz w Atenach, Hugo. No nie pamiętam, ale pamiętam, że wtedy się zainteresował i coś tam wypytywał w klubie ten, ale to taki, że trener, że dobrze zagrałem wtedy, pamiętam, i się wypytywał o mnie, ale nie, jakiś tematu nie było takiego. Ja wiedziałem, że to będzie bardzo trudne, dlatego te Sacramento też było, wiesz, fajne, że oni, wiesz, wejdą i mówię, no dobra, ludzie w klubie zostaną, więc ja będę się dobrze pokazywał, wystarczy dobrze grać i zostawią mnie. A jak już mnie zostawią, no to już wtedy wszystko ode mnie.
Nie? Czyli tam nie ma takiego płynnego rynku, pomiędzy, jeśli chodzi o te przejścia z USL do MLS?
Dzieciaki, bardzo młodych, to tak. Bardzo dużo z MLS przychodzi, bo ten przemiał Amerykanów jest duży. Bo wiesz, tam masz te salary cap, a te salary cap jest takie, że tam wiesz, biorą gwiazdy drużyny, te DP, później tam dają wysokie pensje kilku, no i... Zazwyczaj robią dużo uzupełnienie, uzupełnienie składu, żeby się zmieścić w limicie, a to gdzieś jest wtedy...
A powiedz mi, a u was też tak to wygląda w USL?
W USL? Że?
No, że jest taki system płac, właśnie taki rozstrzał? Czy nie? Czy to wszystko jest...
Nie, są drużyny...
Ale też jest coś takiego jak designated player u was?
Czy... Nie, nie ma. Nie ma. Możesz płacić ile chcesz i nie są publikowane pensje też, nie? Bo nam... To jest chyba tak, bo tam płaci liga, a u nas... Klub, nie? Więc klub nie ten, ale u nas nie są znane, bo tam naprawdę co pół roku publikują co do dolara. Mhm. Także u nas jest trochę inaczej. I tak jest rozszam, no są drużyny, które jest lepiej, ale to nie jest tak, że Messi i gra przeciwko gościowi, co zarabia, nie wiem, tyle co w polskiej drugiej lidze, nie? A tak się czasami...
A ile się zarabia w USL? Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, my dżentelmenami nie jesteśmy, więc... Możemy.
Zależy też od klubu, tak jak ci mówię, że każdy, że ciężko jest jakby całą ligę do worka wrzucić.
No bo jeśli ten dany trochę przenosi się z USA do Kielc, no to musiał dostać awans finansowy, czymś musieli go skusić.
On był nastawiony bardzo na wyjazd do Europy, bardzo chciał spróbować w Europie, też miał taki wiek, że on 24 czy 5 lat, więc też taki ostatni moment.
I miał... Czy on po prostu tak to traktuje, że Kielce, pokażesz się, potem jakaś Turcja,
no na pewno, nie? Na pewno, on chciał do Europy, nie? Chciał spróbować tej piłki, był w LAFC chyba, tam się jakoś mega nie przebił, no i no, widzisz, no, był w LAFC, tam zagrał kilka meczów, ale przyszedł do nas, bardzo dobry sezon i chciał spróbować swoich sił. I od początku jakby, jak ja przyszedłem w wakacje, to mówił, że chce wyjeżdżać, ale że wyląduje w Koronie Kielce, jak ja się dowiedziałem, wiesz, że ten Danny Trejo z Phoenix, on będzie w Kielcach i teraz będzie tutaj grał w Polsce, no to się zdziwiłem, że ten świat taki mały, ale...
Kluby muszą być kreatywne na rynku.
No, szukać ale piłkarzy, ciekawy kierunek, jakby pojedynczych takich tych możesz wyjąć, bo na pewno możesz przekonać samym tym do Europy. Dla nich oni nie wiedzą tam, oni znają Hiszpanię, Anglię i nie wiem, Niemcy może.
A poza tym Europa.
A tak myślą, Europa i wiesz, o, gra w Europie, nie? A jak tam wrócisz i mówisz...
A ciebie tak wypytują o to, jak było w Europie?
Tak, trochę wypytują, nie? Ale... No ich wiedza geograficzna powiedzmy, że jest...
Czyli jest tak jak w tych różnych programach, które latają po necie, że...
Tak, średnim poziomie, nie? I...
To słyszałeś jakieś takie topy totalne?
No tak, bez dużo. A to, no to cały czas się pytają, nie? Że ogólnie myślą, no nie chcę gadać, że sobie ktoś przetłumaczy i mi będą mówić, że ja...
No to powiesz, że w innym klubie, no spoko.
Tak, ale no, ja teraz mówię o Amerykanach. Mm. No są takie, nie? Że czas się zmienia tylko w Stanach, czy jak... No, że no nie wiem, ogólnie mam takie wyobrażenie o Polsce, że jesteśmy taką, jak oglądałeś ten serial teraz taki 1670.
Jeszcze nawet? Nie oglądałem, ale wiem o co chodzi.
Mi się wydaje, że oni tak myślą, że tak wygląda życie w Polsce. Tak jak z nimi rozmawiam i to i właśnie takie jeszcze na Netflixie wychodzą takie filmy i oni wtedy, o, coś o Polsce, nie? No i oni to włączają. No i oni tak, o, tak wygląda. Tam,
może właśnie jakieś inne filmy.
To próbuję, no, próbuję, ale to nie. No czasami takie mam wrażenie, jak mnie pytają, że ta, no naprawdę myślą, że tutaj jest jakiś, no ciemnogród, nie? Że my, nie wiem, na koniach jeździmy i jemy ryby, które złowimy, nie? I no tak. Tak czasami mi się wydaje.
Przerażające. A powiedz, jak szatnie tam funkcjonują? Bo w tych szatniach jest bardzo wielu latynosów, piłkarzy z Meksyku, z tych krajów z Ameryki Środkowej czy Ameryki Południowej. Tam język angielski cały czas dominuje, czy jednak jest taki miks właśnie?
U nas w szatni teraz był bardzo duży taki bigos kulturowy, bo trener był Wenezuelczykiem i odszedł teraz w ogóle od nas do Houston, Dynamo Houston poszedł.
Mówisz o Guerrze, tak?
Anguera, no, Anguera. I on naściągał swoich chłopaków i bardzo duża grupa była. Jak tam wszedłem, to naprawdę w kartelu, nie? 12 czy 13, wiesz.
Posłuchałeś się przy jakimś narkos pewnie?
No, oni wiesz, no, oni swoja, ta grupka, ta hiszpańska, oni tak po angielsku średnio, więc ciężko z nimi nawiązać kontakt. No my mieliśmy takich 4-5 nas, powiedzmy, Europejczyków, czyli takich bardziej no, do mnie zbliżonych kulturowo, do nas. No i tam bardzo mało Amerykanów mieliśmy w drużynie, 2 czy 3 tylko, nie? Więc tak Tak hiszpański drogą, też tak.
Gdybyś chciał podszkolić hiszpański, to my taką grę zrobiliśmy.
Widziałem to.
Do nauki języka hiszpańskiego w piłce nożnej.
To,
także to
jest dla mnie?
Oczywiście.
Bardzo ci dziękuję. Mega. Mam w szatni mam słownik i założyłem się z jednym na koniec sezonu. Powiedziałem, że ja będę lepiej mówił po hiszpańsku, lepiej niż on po angielsku, bo on jest tam z Wenezueli na pewno. I to mi pomoże. I mam słownik hiszpański w szafce. Zaglądam do niego tak, jak się nudzę i ten, ale to mi pomoże. Ale właśnie, bo była przerwa i chciałem ci zadać pytanie. Bo czy ty jesteś youtuberem bardziej, czy dziennikarzem?
Wiesz co, ja nie wiem, gdzie jest granica tak naprawdę. Ostatnio żona mi pokazała, że no, jak się w Google wpisze, to wyskakuje youtuber. No tak naprawdę to, co my robimy teraz, wiesz, to jest dziennikarstwo, tylko publikowane na YouTubie.
No i
wiesz, też pracuję jako dziennikarz w Kanal Plus, więc...
Bo zacząłem się martwić o ciebie, szczerze mówiąc, jak zobaczyłem wiadomość od ciebie w sobotę o 20:30 i co się wydarzyło, dzieje w twoim życiu, że ty sobie pomyślałeś o Darku Formeli wieczorem
w weekend. W sobotę o 20:30, no. Wiesz co?
I tak mówię,
mój syn już śpi o tej porze, więc czasami moje myśli mogą płynąć wiesz, w różnych kierunkach.
Coś jest nie tak. No.
Nie, no słuchaj, chcę rozmawiać z ludźmi, którzy mają jakieś interesujące historie do opowiedzenia.
No jak wpadłeś tak o... No a to nie jest, to jest taka random, ale co, randomowo tak?
Randomowo.
No ja się dziwię randomowo. Strasznie.
Po prostu nagle
nie
ci
obserwowałeś
wpada,
mnie, zacząłeś obserwować, bo coś chciałeś, widzisz, jaki ty
oj,
jesteś.
Przepraszam, przeczytałeś
no,
mnie
totalnie. No,
ale już nie cofnę obserwacji, no, wiesz, tak, że...
dzięki.
Wiesz co, gdzieś mi mignęło po prostu, tak? Przychodzi ci taka myśl, o kurczę, dawno go nie było, można byłoby zrobić rozmowę, no, tym bardziej, że... Słuchaj, no mówiąc zupełnie serio, u ciebie działy się ostatnio bardzo fajne rzeczy, czyli zdobyłeś mistrzostwo przede wszystkim ligi i pokazałeś się jako wodzirej, tak naprawdę. Pokazałeś bardzo duże umiejętności, jeśli chodzi o język angielski, więc jak najbardziej kolejny możesz rozpocząć. I powiedz, ile znaczyło to mistrzostwo tak naprawdę dla twojej drużyny?
Ważne, ważne dla drużyny, też dla mnie tak indywidualnie, bo to pierwsze od kiedy wyjechałem, nie?
Ale na Twitterze cię obserwowałem, to wiesz, tak swoją drogą, bo ty zawsze tam na Twitterze lubiłeś
podpalić. No, więc... czasami coś, jak coś było ciekawego, to tak, no coś tam się działo, wiesz, tam siedziałem, różnica czasowa, to nudy.
To podpalę tam kibiców Lechii.
No z Lecha czasami się podroczyliśmy, ale to też tak śmiesznie, mam nadzieję, że wiedzą, że... wiesz, no są w serduszku, nie? Ale na Twitterze jak tak podszczypują i czasami ten, że trzeba się odgryźć, bo czasami za daleko się posuwają. Ale wracając do tematu, bo mi teraz uciekło.
Phoenix.
No tak, dla mnie i też taki mówię ci, po tym takim ciężkim okresie bardzo, wiesz, poczułem szansę, że jest na zwycięstwo czegoś wygranie. No i wiadomo, nie są to jakieś, przepraszam, najbardziej prestiżowe rozgrywki świata, ale mimo wszystko trofeum, coś wygrywasz, coś udowadniasz i... No i bardzo fajny taki moment, bardzo mocno, wiesz, liczyliśmy na to, sezon mieliśmy średni, a w tych playoffach naprawdę mega, mega mecze.
No tak,
mega...
bo wy zajęliście, z tego co pamiętam, dzisiaj to sprawdzałem w swojej konferencji, 6. miejsce, tak?
No, 6., ale później, no...
A twoim, no i później były playoffy i tam wyglądaliście już dużo lepiej, to jest twoim zdaniem w ogóle sprawiedliwy system, jak ty to oceniasz z perspektywy piłkarza europejskiego?
Promując...
A jesteś w stanie w ogóle zaplanować sobie coś takiego, tu musimy awansować do playoffów, bo bardzo wiele drużyn w ogóle awansuje, a potem szczyt formy ma przyjść właśnie na ten finał, jesteś w stanie coś takiego zaplanować?
Nie jesteś, mi się wydaje, że nie jesteś i czy jest sprawiedliwy? No nie uważam, promowanie nieregularnych drużyn, nie? Wiesz, ligę masz, w sporcie chodzi o to, żeby udowadniać i cały czas wygrać, to jest umiejętność, nie? To jest wiesz, sztuka.
A wy mieliście bodajże 5 punktów przewagi nad tą strefą, która nie awansowała do
play-offy. Mieliśmy już tam pewno od kilku meczów, ale końcówkę mieliśmy też taką, że wiedzieliśmy, że nic nam to nie da, czy będziemy ten i takie rozluźnienia, a te inne drużyny na następne. No, ale mówię, mieliśmy bardzo utalentowaną grupę, bardzo dobry, ale była duża różnica taka kulturowa. Nie są jakąś nacją znaną z ciężkiej pracy, że tak powiem. Lubią czasami, jak jest luz, to jest czasami ten luz za duży. No i po tym ostatnim meczu zasadniczym było, wiesz, tak, że dobra, no fajnie wszystko, atmosfera, wszystko się w klubie zgadza, super, nie? Ale no jakby coś musimy dać i jak przyszła taka presja i tego, te playoffy, no to mega mieliśmy mecze, bo to w każdym meczu w ostatniej minucie strzelaliśmy bramkę, czy dogrywki, czy tego, a w karnych 2-0 przegrywaliśmy i 3-2, nie? Więc wiesz, taka radość, wiesz, że wszystko było na granicy, mogłeś przegrać, a jednak się udało, więc no bardzo, bardzo fajny, bardzo dobry czas. No.
Mhm. A brak awansów i brak spadków to jest coś, co tobie odpowiada? Bo w USA jest wiele osób, które bronią tego systemu i które twierdzą, że to jest okej, że w sumie też nie ma jakiejś niesamowitej presji na trenerów, że można stawiać na młodych, bo nie masz tej gilotyny, że spadek, no to od razu katastrofa, czy ty jednak podchodzisz do tego inaczej?
To prawda. Bardzo fajny kierunek dla trenerów, bo tak jak właśnie powiedziałeś, dają czas trenerom. Wiesz, jak masz jakiś projekt i ten, no to nie masz tej presji. No, czym się kierują prezesi, czy to zwalniają z trenerów? Boją się, że spadną z ligi, nie? Że będą, nie wiem, mniejsze pieniądze i to. Więc dbają o biznes, a tam czegoś takiego nie ma, więc łatwiejsze do pracy dla trenerów. Tak właśnie pamiętam, że rozmawiałem jakiś czas temu, że idealny kierunek ta Ameryka, żeby tam spróbować, bo można, no, wiesz, że dostaniesz zaufanie i czas i musisz być naprawdę jakiś bardzo słaby, żeby cię zwolnili w trakcie sezonu, a i tak to nie jest pewne i raczej do końca sobie popracujesz, więc to, a dla piłkarzy, no nie, właśnie tak jak ci mówię, nie, później ta liga czasami tak, bo zawsze grasz o zwycięstwo, chcesz, wiesz, atmosfera meczowa, no ale później są te mecze takie, że ta złość i gdzieś frustracja tym, że przegrałeś, no nie jest aż taka.
Ale wiesz co, wielu europejskich piłkarzy tak na to zwraca uwagę, że trochę irytujące na przykład wśród amerykańskich sportowców piłkarzy jest to, że przegrałeś mecz, a dobra, Lucy.
No tak, to jest tak, no to na początku też było takie, nie? I jak w przerwach na przykład przegrywaliśmy 2-0 i no dramatycznie graliśmy, nie? Że kopaliśmy się po czole coś i gościu wchodzi na w telefonie w przerwie, nie? Instagram. No, gotuje się na początku wtedy. Później trochę się do tego, nie wiem, przyzwyczaisz, wiesz, ten, ale no na początku taki...
No, jaki status mają ci piłkarze na przykład w poszczególnych miastach, w Sacramento, w Oakland, czy w Phoenix?
Jak raczej to... anonimowi. Bardzo pojedynczy. Phoenix trochę większe zainteresowanie, no ale tam piłka długo jeszcze nie będzie jakby numerem jeden, nie? Koszykówka, futbol ten amerykański.
Czy można sprawdzić na Instagramie, czy ktoś mecz oglądał?
Nie, on sprawdzał, czy ma powiadomienia i że jak wrzucił zdjęcie przed wyjściem na rozgrzewkę, to czy mu jakieś, nie wiem, koleżanki serduszka wysyłały, nie? No tak, bo widziałem, bo przychodziłem koło niego, także nie sprawdzał, nie?
A ty reagujesz w takich sytuacjach? Starasz się być jakimś takim mentorem na przykład dla tych młodych amerykańskich piłkarzy, czy raczej się tak nie wychylasz?
Nie, mamy fajny jest kontakt. No, to jest też w Stanach fajniejsze, że ten pierwszy kontakt, taki jak poznajesz ludzi, to jest zdecydowanie łatwiejszy, nie? Takie, o, ten small talk taki, nie? Bo w Polsce, nie wiem, jak do windy wejdziesz, no to wchodzisz, stoisz i wysiadasz zazwyczaj.
Jest niezręcznie.
A tam zawsze jest taki ten small talk, ale później jak już takie relacje, wiesz, bliższe i z kimś, to zdecydowanie my jako jakby Polacy, no zdecydowanie fajniejsze te relacje, bardziej szczere i serdeczne, nie? Możesz bardziej liczyć na pomoc jakby ludzi. Ale wracając do pytania, bo uciekam coś tak. Czy pomagam? No nie, na początku mnie to strasznie denerwowało, to nie patrzyłem, czy komuś pomagam, czy nie, no ale wiesz, no jakby, no inaczej jesteśmy ten, no nie ma telefonu w szatni w ogóle, tak, w Polsce często, a tam no sobie jest ten telefon, ale jak w przerwie i przegrywasz jeszcze 2-0 i wiesz, i gościu się kopie po czole, a on wchodzi, pierwszy co bierze telefon, Instagram, no to... No wiesz, no zwrócisz uwagę czasami, nie?
Ale... Wiesz co, bo tak się zastanawiam, to może irytować Polaka, ale na przykład jakieś takie nacje typu Argentyńczycy czy Urugwajczycy, no to już w ogóle to może irytować, no bo tam podejście do piłki jest w ogóle już całkowicie inne.
No, taki luz, nie? Mają luz. No i oni też u nas, tak właśnie ci mówię, że mieli bardzo dużą grupę i bardzo mocno się czuli, mieli swojego trenera, więc też to nie mogłeś też, nie wiem, nas było 4-5 i walczyć, wiesz, z 12-13 tymi, no bo to też konflikty, no ale był jakiś taki poziom, ale na koniec końców jakby te playoffy, wiesz, wszyscy zobaczyli, że faktycznie no, jest coś do zrobienia i trochę zawodzili jako drużyna i się wzięliśmy w garść i te trzy mecze, trzy czy cztery wygraliśmy. Nie?
A przemowę sobie przygotowałeś, to co latało po Twitterze? Czy po prostu masz taki talent?
Phoenix?
Jako public speaker?
Nie, to właściciel do mnie zadzwonił dzień przed, że chciałbym, żebym opowiedział, bo ja mu mówiłem, jak wygraliśmy tam opowiedziałem mu tą historię, jak wygraliśmy, on mówi, słuchaj Darek, będzie taka prezentacja, fajnie, jakbyś wziął mikrofon, powiedział, mówię, że ja nie chcę, no ale nic takiego, nie, po prostu jakaś tam, nie, opowiedz, opowiedz. No jakoś tam mniej więcej sobie musiałem ułożyć to w głowie, żeby miał to ręce i nogi, jakąś tą historię, mówi, weź opowiedz, jak to było, bo kibicy to interesuje.
Wyszło super.
No wyszło spoko, tak spontanicznie też tam alkohol trochę pomógł, nie, na fantazji, ale bardzo fajnie wyszło i spoko odbiór. Oni lubią, wiesz, przemówienia.
Tak, no właśnie o to chodzi, tak, zwłaszcza w USA takie coś robi wrażenie i tak, może ci pomóc budować jakiś wizerunek.
No, oni lubią. Także tak, spoko wyszło. Tak, tak.
Mhm. Miałeś jakiś kontakt z Didierem Drogbą, który jest teoretycznie ważną postacią w waszym klubie, prawda?
Nie wiem, czy teraz jest jeszcze. Na pewno grał u nas, był jakby współwłaścicielem na ten. Na pewno dalej jest kojarzony, nie wiem, czy tam...
Jesteś prawdopodobnie jedynym polskim piłkarzem, który wylądował w mediach społecznościowych Didiera Drogby.
Tak? Powiem ci nawet, że Didier Drogba grał w finale USL na 9 i przegrali, a ja grałem na 9 w finale i wygraliśmy. Jest taki opasnik.
Czy on może lądować u ciebie w mediach społecznościowych?
No, ale wrzucał nas, tak, wrzucał nas. No, pozytywnie. No, śledzi, nie? Śledzi, ale w klubie się nie pojawia, nie?
Czyli gdyby ktoś teraz zapytał Didiera Drogbę, jego ulubionego polskiego piłkarza, to pewnie powiedziałby z automatu Lewandowski i Formela.
Wiesz co, nie wiem, czy, bo tam bardziej też ludzie kibicują drużynom, temu, co się dzieje w mieście, a aż tak bardzo nie zawodnikom, nie? Jest bardziej taki wspieranie tego, co się dzieje, więc chodzą sobie na baseball, na kosza, na to, ale to, co się w mieście dzieje, taka bardziej społeczność ten, a u nas bardziej się śledzi też piłkarzy, kibicuje trochę bardziej piłkarzom w Europie. Tak mi się wydaje, przynajmniej no, w USL tak jest, że bardziej drużynom, a zawodnikom jak odchodzi czy przychodzi, to nie wiem, co trzeba zrobić, żeby cię kibice, nie wiem, tam wyzywali czy coś. No to jakaś hardkorowa sytuacja musi być, ale raczej jest tak przyjaźnie i wspierają po prostu to, co się w mieście dzieje. Nie? Takie, no tak.
Był ten jeden moment, czyli twoja cieszynka, choć pewnie to nie jest właściwe słowo, po tym golu, kiedy odszedł twój tata, co zszokowało twoich kolegów z zespołu, co zszokowało kibiców i to odbiło się rzeczywiście potężnym echem, to jak ty wspominasz w ogóle tamtą sytuację i dlaczego też nie powiedziałeś na przykład swoim kolegom, że nie było takiego tematu? Darek, czy ty się czujesz na siłach, żeby grać w ogóle w tym meczu, skoro spotkała cię taka tragedia?
No tak, przykry moment. Dlaczego nie powiedziałem? Bo to było chwilę przed meczem, z 3-4 godziny przed meczem.
Bo tobie mama powiedziała, zagraj dla taty.
Tak, my mieliśmy mecz o 16, ja tam o 12 gdzieś tam w domu się jeszcze, już tak się zbierałem powoli do wyjścia. No i mama do mnie napisała SMS-a, to już wiedziałem, że jakby jest coś nie tak, bo napisała SMS-a, czy jestem pod telefonem, jak będę mógł, to żebym zadzwonił. No zawsze dzwoni po prostu, nie?
No to już wiedziałeś, że coś...
No i dzwonię i mówi, grasz dzisiaj w pierwszym? No ja mówię, że nie. No i ona, no to jak wejdziesz, to... Zagraj dla taty, nie? No i się, no wiadomo, się rozpłakałem, to jakby koniec, się rozłączyliśmy. No i co, no i wyszedłem. I też był takie, ta wiesz, no też w miarę trzeźwo myślałem, bo mówię tak, strzeliłem tam z 3 dni wcześniej pierwszą bramkę, wyszedłem w pierwszym składzie, ale teraz usiądę na ławce, bo nie byłem przygotowany, żeby tam zagrać co 3 dni. I mówię, no mimo wszystko zaczyna mi się tu podobać, walczę o kontrakt. Kontrakt miałem tylko na pół roku i opcję. Mówię, no wychodzę, gram, jak będzie coś, nie wiem, nie tak, zagram słabo, no to przepraszam, no ale próbuję, wiesz, wyjść i pokazać. No i tak się, tak trochę filmowo, tak amerykańsko się potoczyła ta historia, że strzeliłem tą bramkę i w pierwszym momencie miałem taki, wiesz, jesteś w amoku takim meczowym, strzelasz tą bramkę i chciałem się cieszyć i no tak jak obuchem nagle w głowie jakby stała koło mnie moja mama i dokładnie to samo, co powiedziała przez telefon, nie, że zagraj dla taty, no i tak mi się...
No nie, no nie da się czegoś takiego wyreżyserować, no, tak jak twoja
racja. Bluzą, bo mam tę gęsią skórkę. No taka historia, tak, filmowa. No i oni później też to w tym filmiku, wiesz, jak to Amerykanie lubią takie historie, ładnie opakowali, taki wzruszający bardzo filmik i to się gdzieś tam rozlało się bardzo tam mocno.
Ale... Jak wyglądała reakcja drużyny w szatni po takim meczu? W ogóle, wiesz, wydaje mi się, że ciężko jest skupić się nawet na meczu w takiej sytuacji tak naprawdę. Twój kolega strzela gola, nagle ty się dowiadujesz, że odszedł mu ojciec. Takie chwile chwytające za serce, a ty za chwilkę musisz się skupić na tym, że masz dobrze dośrodkować z rzutu rożnego. To pewnie też nie jest takie proste.
No tak, po meczu ogólnie jakby dziwnie dla nich się zachowywałem, tak? Bo mecz się skończył, wygraliśmy 2-1, ja strzeliłem bramkę i mecz się skończył, ja usiadłem i były tam jakieś, pamiętam też, oglądałem później, że kamera, no ja tak siedzę, głowa w dół, wiesz. Bardziej Amerykanie, no, tak, są bardziej wesołym narodem, bardziej, wiesz, wygraliśmy mecz. No ale tam wszedłem do szatni i wiesz, no jakby się rozeszło ten, co mu tam powiedziałem zaraz po bramce, że bo on, z nim jechałem na mecz, nie?
W ogóle jeszcze ta reakcja twojego kolegi,
no,
na żywo, też była
tak,
taka wstrząsająca.
No, po tym filmiku. No i on tam się jakoś rozeszło i tam powiedział. A jeszcze schodząc już do szatni, to właśnie dyrektor sportowy napisał do Mariusza, że o co chodzi, nie? No strzelił bramkę i Mariusz mu napisał, bo Mariusz wiedział tylko. No i już schodząc do szatni, on mnie gdzieś złapał, przytulił i powiedział, że leć do Polski, ile chcesz, 2-3 tygodnie leć, co potrzebujesz, bilety, wszystko, my jutro lecisz rano i tak to się jakoś rozeszło. No i co, no też ciężko zawsze, nie wiedzą ludzie, jak do końca zareagować. No podchodzili, klepali mnie, wiesz, przytulili, poklepali po głowie, że są ze mną. I piękny moment, ogólnie bardzo też ciepło. Wspominam, przepraszam, i zostanie na pewno do końca życia ze mną ten moment, bo wysyłali kartki do domu, później kibice, szaliku, mnóstwo takich bardzo wsparcia i bardzo, no bardzo miło, wiadomo, tragiczna sytuacja, zawsze się raczej zrobi przykro, nawet jakby to obcej osobie się wydarzyło, ale takie wsparcie od nich czułem i pamiętam, że wróciłem wtedy i wszedłem z ławki tam po powrocie z Polski i taką owację dostałem, no przyjemnie, bo bardzo przyjemny moment później. I na pewno zostanie ze mną do końca życia te sakramento. Gdzieś odszedłem stamtąd, ale śledzę.
Ten temat zawsze będzie.
Tak, no bo taki też, wiesz, to był ten pierwszy klub po moim odejściu, gdzieś tam też zacząłem znowu cieszyć się piłką i wracać na swoje tory, być sobą. I też ta tragedia trochę się wydarzyła, ale bardzo mi pomogli, więc jakby bardzo fajny czas. Nie?
A ty wiążesz swoje plany z USA tak w ogóle na dłuższą metę? Chciałbyś w tym kraju zostać na przykład? Znaczy, jak ty w ogóle wizualizujesz sobie swoją przyszłość jako piłkarza i ewentualnie po piłce?
No nie wiem, teraz nie, raczej nie. Żonę mam tutaj w Polsce, córeczkę mamy w drodze, także poleci ze mną i tam będziemy sobie przez te dwa pierwsze lata, mam 2+1 teraz podpisałem kontrakt, więc zostanę, ale nie, w Polsce no, uwielbiam tutaj życie, nie wyobrażam sobie gdzieś poza Trójmiastem żyć, poza Polską, nie wiem, żonie się podoba Warszawa właśnie, ale mi bardzo Gdynia, no zobaczymy, coś wybierzemy, ale nie, w Polsce wydaje mi się, że widzę na pewno swoją przyszłość, też chcę, żeby córeczka gdzieś do polskiej szkoły chodziła, po polsku mówiła i się wychowywała tutaj. Także nie wiem, zobaczymy ten kontrakt. No i co? 28 lat teraz mam dopiero, więc będę miał 30, będę w prime wchodził. No zobaczymy, co się wydarzy. Może jeszcze gdzieś wyjedziemy, może wrócimy, jak będzie coś fajnego i ciekawego, to spoko, ale na razie podpisałem teraz świeżo na 2 lata kontrakt, więc
a gdybyś chciał, tak gdybyś chciał, to podobno mógłbyś wrócić do Polski, tak słyszałem też od twoich bliskich, że tak powiem,
mógłbym.
Że pewnie nawet tak. Niektóre rany się jakoś zabliźniły nawet w tym środowisku, że nawet jeśli ktoś by podchodził do ciebie negatywnie, to jednak trochę czasu minęło i...
Zabliźniły, tak, no to zawsze, bo ty to mi powiedziałeś przed tym, że miałem taką opinię, nie? Średnią. Mhm. Jaką miałem opinię? Powiedz, o, ty jesteś dziennikarzem, ty mi może powiesz.
No jak się kogoś pytało o ciebie, to wracała ta sytuacja z tymi kartami, no to padało.
Aha, no to już teraz... wcześniej miałem taką, że wiesz,
ale wiesz co, pamiętam, że wtedy pytałem Kibuwiku nie o ciebie, to on w ciepłych słowach się wypowiadał, a no, też powiedzmy jest częścią tego polskiego środowiska, jakby nie patrzeć, więc... Więc wydaje mi się, że tak naprawdę gdybyś chciał, to jest też moje pytanie do ciebie, ale pewnie gdybyś chciał, to mógłbyś tutaj wrócić.
No tak, ale jakby tam bardzo dobrze się czuję, bardzo fajny klub, wygraliśmy teraz, więc fajnie to jest jeszcze pociągnąć, wiesz, oni mnie bardzo chcieli, ja też bardzo mi się tam spodobało i mam okazję tam jeszcze pograć, więc wszystko tam mi pasuje, no. Także jeszcze się zdecydowaliśmy tam wyjechać i żona też mówi, no teraz zaszłam w ciążę, więc masz, wiesz, ostatnie takie na pewno 2 lata, że ja jestem na tym macierzyńskim i to, więc mogę z tobą pojechać i nie ma problemu i wtedy będziemy się zastanawiać. No mógłbym, na pewno, czy nie, czy mógłbym, no nie wiem, nawet w sensie nie było rozmów z nikim, bo jak wygraliśmy tam ligę i ten, no to
nie
już
ma sensu zmieniać.
Na tej imprezie już po tym gdzieś tam się złapaliśmy z właścicielem i mówi, no już, bo już się rozjeżdżaliśmy, już był koniec imprezy, no i wiedziałem, że lecę drugi dzień do domu i mówię, no coś tam, zostanę tu, bo jak chcesz zostać, no chcę, no to zostaniesz, no i tyle, no i później jakieś te chwile negocjacji, wiesz, jak dwie strony chcą, to w sekundę się dogadujesz, nie? Więc jakby pod tym względem, tak? A 2 lata, no piłkarz żaden nie wybiega 2 lata do przodu, także... Ale jestem otwarty, no i na pewno wygodniej by było. Ale jak się życie potoczy, wiesz, jest dobrze na razie. Nie
a wyobrażasz sobie także na koniec kariery już tam po 30?
Ty, ja mam 28 lat, nie?
No ja wiem, ale no, gdzieś musisz sobie pewnie jakieś tam rzeczy planować, zwłaszcza, że jest rodzina i tak dalej. To wyobrażasz sobie na przykład takie egzotyczne... Wojarze?
Chyba nie. Nie. Bardziej, no jakbym miał sobie teraz zwizualizować, to tak, to za te 2 lata, że w Polsce wrócę do Polski. Jeżeli taki jakiś idealny plan, teraz miałbym podjąć decyzję i wiem, że tak się wydarzy, to tak bym, taką bym podjął. Jak najlepszy klub, fajnie by było, oczywiście, ale nie jakieś jeżdżenie po takich tych, nie w moim tym stylu i typie. Chociaż nigdy nie wiesz, co się wydarzy.
A tobie zostało wiele przyjaźni w ogóle tak z polskiej piłki, czy to wszystko się pourywało?
Wiele, wiesz, przyjaźni, no duże słowo, ale tak, no mam kontakt, wiesz, taki, że wiem, jak coś bym potrzebował i ten, to ty się urywa, wiesz, zaczynasz żyć innym życiem, idziesz do innego klubu i odchodzisz gdzieś, to każdy zaczyna trochę swoim życiem żyć, ale no tak, jakby kontakt taki, wiesz, regularny, czy tam...
Nie, oglądasz mecze Karola Iniętego, Kownasia i tak dalej.
No, nie, akurat ich nie, ale w Polskę oglądam, śledzę, kluby śledzę, Arkę Lecha na pewno bardzo. No i mam kilku, tak, no teraz łatwiej mi Muraś jest w Lechu, też fajną rolę, zagranicznych chłopaków też śledzę, jak się dzieje, jakby śledzę, no ale to tak się nie wiem, no jakoś nie odzywasz, nie piszesz, żeby napisać, wiesz, co u ciebie, no śledzę ich życie, jakby wiesz, takie zawodowe, co się u nich dzieje, ale jakby no pisać tak, żeby pisać dla samego napisania, to nie, jak jest okazja, że wiesz, jestem gdzieś ten i na kawę, no to jak najbardziej, ale tak, wiesz, dla atencji i takiego sztucznego tego, to...
Nie, to nie chodzi o sztuczne, tylko po prostu.
No ja wiem, ale no tak mówię ci, no jak samo dla siebie, co u ciebie, co u ciebie, no wiem, co u ciebie, raczej nie może coś tam w życiu takiego, wiesz, jak się coś dzieje, to wtedy się łapiemy, ale no normalnie gadam z ludźmi, ty, no co to, no tak, no śledzę i mam tutaj.
A powiedz, jak ty oceniasz z perspektywy czasu, bo to jest też taki temat, który mnie interesuje, zwłaszcza, że widziałeś z bliska, jak to wszystko się rozwijało i wspomniałeś w trakcie naszej rozmowy, że na początku niektóre obrazki w Częstochowie mogły być szokujące. Jak ty patrzysz na rozwój Rakowa jako tak naprawdę w tym momencie bardzo dużego projektu w polskiej piłce? Czy ty wtedy, mimo że to wyglądało tak jak wyglądało, czułeś, że tam się buduje coś rzeczywiście dużego i że stoją za tym tacy na maksa profesjonaliści?
Nie, no to był początek tej drogi, no ale no ekstra za to, co zrobili, jak szybko to zrobili I po prostu mieli pomysł, nie? Wiedzieli, jak chcą, żeby to wyglądało. Niesamowity szacunek. No to dwie osoby, bo to właściciel i trener Papszun. Ale no tak, stricte tak, wiesz, no, od drugiej ligi zbudować do Ligi Europy i mistrza, wiesz, to teraz też jest taki moment, że nie wiadomo.
Czym ten klub się różnił wtedy na przykład od innych klubów, nawet z Ekstraklasy, że tam tak szybko nastąpił właśnie ten rozwój? Czym, co pomysł, miał Raków, na przykład czego nie miały jakieś inne kluby?
Pomysł. Pomysł. Po prostu wiedzieli, jak chcieli grać i wiedzieli, czuli, że jest to skuteczne i to też chwilę trwało, zanim to odpaliło, no ale wiedzieli, że to przyniesie i ja też czułem, że to przyniesie, bo naprawdę grając w tym, wiedziałeś nawet, że jak przegrasz mecz, czy masz słabszy dołek, to wiedziałeś, że wiesz, czasami jest tak, że złapiesz gorszy dołek, gorszy moment i później gdzieś to się rozsypuje, trenerzy zaczynają zmieniać to. To było też ciężkie na pewno, minusem i zaletą, no ale zdecydowanie więcej zalet z tego, że było non-stop to samo i był pomysł na to, jak to zrobić i trzymanie się go w każdym momencie, czy było dobrze, czy było źle, no to granie tego samego i no i tak, no jedna rzecz, jednym słowem to pomysł. Po
prostu. A czy Marek Papszon to jest najlepszy trener, jakiego miałeś w karierze, czy nie? A miałeś kilku poważnych?
No w Polsce tak, w Polsce taką...
I to takie naprawdę topowe
w Polsce
nazwiska.
Topkę, tak. Trener Skorża na pewno top 3. Synem byłem, tak się czułem trochę synem, dał mi...
Wiesz co, o niego też cię zapytam, bo to też jest taka postać, która cały czas tutaj funkcjonuje na topie, ale mnie zawsze w kontekście Marka Papszuna i tego jego fenomenu zastanawiało to, jak to jest możliwe, że facet, który nigdy nie grał, nie wiem, w niższych ligach włoskich, czy nigdy nie miał takiej styczności, był w stanie od najniższych lig polskich wprowadzać praktycznie takie standardy, jak na zachodzie i że wielu piłkarzy, którzy przewinęli się przez ten Raków, to mówili, że to wygląda naprawdę tak, jakby funkcjonowali w jakimś zachodnim klubie, jeśli chodzi o organizację treningu, o taki porządek w tym wszystkim, że tam nic nie wynika tak naprawdę z przypadku. Dla ciebie to był jakiś fenomen? Dla ciebie to było szokujące, czy to się dopiero tam budowało?
Budowało się, ale no dało się wyczuć, że jeżeli będą, bo to też zawsze musisz mieć zaplecze finansowe, ale że jeżeli to będzie gdzieś tym poparte, to na pewno to będzie szło w tą stronę i jakby nie można też powiedzieć, że się spodziewałem, że od pierwszej ligi zdobędą mistrzostwo, będą grać w Lidze Europy, ale jeżeli miałbym na jakąś drużynę postawić, że to zrobię, to właśnie postawiłbym na nich, bo tak od początku to wyglądało z trenerem Papszunem, a teraz mi uciekło pytanie, bo zacząłem o czymś innym myśleć. Aha, dlaczego mówią o trenerze, że nie, coś
nie, dlaczego,
coś
dlaczego się, jak to jest możliwe, że facet, który nigdy nie zetknął się z takimi zachodnimi standardami, sam tak naprawdę wprowadził je w Polsce, no bo to jest jakieś zjawisko.
No ciekawe, też nie wiem. Nie wiem, jak to było później, po moim odejściu, no ale na początku to to było, no można było wyczuć, że jest ten pomysł, ale gdzieś takiego, jak byłem czy w Lechu, czy w Pogoni, no to na tamten czas to były większe kluby i można było wyczuć, że takiego trochę obycia, czy trochę szacunku, tak, no nie chcę powiedzieć szacunku, ale tego, jak się zwracał trener do zawodników na treningu, wiesz, to było czasami śmieszne, no były takie mega śmieszne sytuacje, w sensie dla tego zawodnika w danej sytuacji nie, ale normalnie na treningu stałeś i parskałeś, nie, że możesz, że no tak był.
Ale co, że tak jechał po was, czy?
Nie jechał, ale to było śmieszne, bo to było w emocjach, to było, wiesz, trener trochę się zmieniał zawsze podczas meczu, nie?
Można, jak najbardziej. On sam po czasie przyznaje, że się zmienił, że już tak twardym szkoleniowcem.
No ja pamiętam takie dwie sytuacje z treningu, jedna gdzieś w Częstochowie, mieliśmy 11 na 11, no i zawsze było zadanie, że środkowi obrońcy mają, ja byłem w drużynie z tym zawodnikiem, już nie pamiętam kto właśnie. I ja grałem tam na 10, no i oni mieli wprowadzać piłkę po ziemi do ósemek, do dziesiątek, między linię. A ten sobie wymyślił, że przerzut da do wahadłowego gdzieś ze swojej połowy, no gdzie to, wiesz, jakby ten...
Nie wchodziło w grę.
Tak, nie było to pomysłem, a taki dał też przerzut, że ten wahadłowy nawet nie zaczął do niej biec, nie? No i trener, wiesz, no i trener tak zawsze ten głos swój... Można przekonać,
tak? Tak.
No i mówi, kurwa, co ty robisz, nie? I mówi, grałeś w weekend w czwartej lidze w rezerwach? I tam, kurwa, skończysz, bo to jest twój poziom. No i jakby wiesz, no i stoisz na tym, on, wiadomo, no dramat, nie? Coś takiego usłyszysz, no i ty masz pompkę. A drugą sytuację też pamiętam taką, że była w Turcji, był obóz i trener Sikorski się nazywał, trener bramkarzy
był. Tak, też charakterystyczna postać.
Tak, tak, no i gramy w Turcji po południu sparing, no i słońce świeci i bramkarzowi naszemu, wiesz, pod słońce, nie? I ktoś zagrał piłkę do bramkarza, a on po prostu ją tak, wiesz, z łopaty, tak bezczelnie, prymitywnie po prostu wykopał, nie? Gdzieś w aut, nie? No i też tam, wiesz, kurwa, co on robi? Sikor, ty mu daj czapkę, przecież on nic nie widzi. I tak 10 sekund cisza, my tak siedzimy, wiesz, no próbujesz się powstrzymać i on w ogóle, kurwa, wie, że my w białych gramy. I wiesz, no i leżysz, to chłopie, nie masz, no jest ciężko wytrzymać, więc taki, wiesz... Sam się zastanawiałem.
A tobie obrywało się kiedyś tak od niego?
Właśnie nie, właśnie takich nigdy nie, a nie, no zapamiętałbym, nie, tak właśnie ten nie, no było, że da, coś tam da, normalnie, nie, ale to były takie, że też mi się wydaje, że trener trochę wyczuwał, że ten zawodnik, wiesz, bardziej istnieje dzięki niemu niż on, daje więcej, trener daje więcej jemu niż on drużynie i gdzieś to wykorzystywał, że może ta pozycja tego zawodnika nie jest jakaś ten i, a zawodnik też wiedział wtedy u trenera, no że łatwo może być z planszy, wiesz,
zmieciony. No bo tam też po awansach też były bardzo duże rewolucje.
Tak, tak, wiesz, później jak dochodzi jakość i nazwiska tych zawodników i lepsi, to też trochę się zmienia ta szatnia, nie? A wtedy to było też tak na początku drogi, to nie byli jacyś, nie wiem, ligowcy, to i to trochę zawsze jest inaczej w takiej szatni, nie? Pierwszoligowej, bo oni wtedy byli nawet chyba Beniaminkiem drugiej ligi, nie? Ale no były takie komiczne, nie wiem, czy to było śmieszne, czy nie, ale wtedy jak to się działo, takie sytuacyjne rzeczy, to no to przysięgam, że było ciężko nie parsknąć, a też nie wiesz, jakby trener zargał, jakbyś parsknął, ale...
Mogło być pozamiatane.
Takie, no śmieszne to było.
Ale był bardzo twardy wobec was, czy jednak zdarzały się takie, nie wiem, sytuacje, kiedy pokazywał taką swoją, powiedziałbym, bardziej ludzką twarz?
Nie, w indywidualnych rozmowach jakby ze mną, no bo ja nie wiem jak z innymi, ale to bardzo taki, bardzo normalny, rzeczowy, mieliśmy dobry kontakt, dobrze nam się jakby rozmawiało, później przez to tak, wiesz, się zaczęliśmy trochę przepychać, ale to wiadomo zawsze, ale jakby w samym tym Rakowie, jak coś miał do mnie jakiś problem, mówił, pokazał im jakieś wideo, no że bardzo słabo, bo też na początku ja na wahadle tam mnie wystawił, trener miał taki pomysł, no nie jest to moja pozycja na pewno i gdzieś mi pokazywał i mi mówił wprost, wiesz, to, mi się to też podobało, ja mówię, no trenerze, okej, ja rozumiem, ale to też nie jest moja, zagram jeden mecz na, da mnie trener tutaj na dziesiątkę, widzę co mają robić dziesiątkę, ja będę tu najlepszy, nie, tylko tutaj. A on mówi, no zobaczymy coś tam. No i później gdzieś tam na tą dziesiątkę sam mi przyznał później, że to nietrafione, ale w relacjach takich tych normalna rozmowa, bardzo rzeczowa, wyrozumiały był to, ale na treningach i w meczach no tak, tak odpalało wręcz trenera wtedy, nie wiem jak teraz.
A ty myślisz, że to zdałoby egzamin na przykład w reprezentacji, bo mówi się o Papszunie w kontekście kadry i często jako taki potencjalny kontrargument mówi się o tym właśnie, że to jest trener rządzący twardą ręką, więc z gwiazdami w reprezentacji Polski to może nie zafunkcjonować. Wszystko a może zależy, by zafunkcjonowało?
Wiesz, no zależy ten, jak wejdzie i wszyscy wiedzą, że ma taką pozycję. No, inaczej, nie? Też nie byłem w takiej wielkiej szatni. Zawsze jest wiadomo, w Lechu też było już, wiesz, troszkę inaczej niż w innych klubach. Te ego i też odpyskowywaliby bardziej piłkarze, na pewno jakby tak to do nich trener powiedział. Ale czy w reprezentacji? Nie wiem. Wydaje mi się, że to też każdy zawsze wyciąga trochę wnioski. Jak wie i też słyszał kilka razy, to na pewno też się na tym zastanowi. Ale wydaje mi się, no, czy się bardzo jakoś, wiesz, to jesteś już jakiś i masz już ileś lat, więc to też jakoś bardzo się nie zmienisz. Ale czy trener do reprezentacji? No, wydaje mi się, że trener lubi pracować, bardzo lubi pracować.
Taka codzienna
no,
praca.
No, to jest taka bardziej, wiesz, piłkarza. Selekcja.
A który indywidualny rozwój, na przykład piłkarza Rakowa, na tobie zrobił największe wrażenie? No bo z piłkarzy, z którymi ty grałeś, no to tam był Patryk Kun, był Szwarc, był Petraszek, czyli
wtedy
te postaci,
lizy,
które...
no.
Które przeszły tę drogę.
Ale właśnie, bo to też mi się wydaje, że to brało się z tego, że po prostu bardzo wielu jest dobrych piłkarzy, tylko czasami na nich był pomysł. I po prostu oni, trener im mówi, co mają robić i oni to robili, byli z tego, wiesz, rozliczani. I to wtedy też jest ci łatwiej jako piłkarzowi, bo jak...
Jesteś... Bo masz, jest konkretny plan na
tak,
ciebie.
Tak, tak.
I
jak nie jesteś jakimś, nie wiadomo, jakim wirtuozem, tak jak, nie wiem, dychą, że wszystko robisz, wiesz wszystko najlepiej, tylko masz umiejętności... I, ale no jesteś na takim średnim, powiedzmy, poziomie, tak? Dobrym, ale średnim. Jak dostaniesz plan i wiesz, co masz robić, i wiesz, że z tego jesteś rozliczany, i masz jechać na gościa jeden na jeden 10 razy i go okiwać, to jest łatwiej, a niż takie, wiesz, to też jest łatwiej w sytuacjach takich, w których ci nie idzie, nie? Że wiesz, dwie, trzy akcje, mówi, dobra, no ale mam to robić, to robię. I dlatego jest, to było też na pewno sukcesem tego, że trener, było wielu zawodników, którzy powiedzmy w innych klubach nikt by nie zwrócił uwagi, nie pomyślałby nawet, tak? A później odchodzili, no i tak sam wspomniałeś tego Patryka Kuna, że jest z Legii teraz, tak? Jakby, no gdzieś miał taką karierę, co, że był w wielu klubach polskich i to, i w Arce, czy gdzieś tam, i nigdzie nie mógł tak zabrać. No a w Rakowie był na niego pomysł, trochę go trener przedstawił, bo też bym nigdy nie powiedział, że to lewy wahadło, bo się tam zetnaliśmy z młodzieżówek i to, że dobra technika, te motorycznie niesamowicie, nie wiedziałem, że ty może biegać, no i zaowocowało transferem do Legii, także...
I nawet powołaniem do kadry w pewnym momencie.
A zagrał? Nie.
Chyba nie zagrał, ale był powołany.
No, no także widzisz, nie? Niesamowita. A u Runiejcia trenera... Bo też się znamy, bo spokojnie mnie...
Ale nie wspominasz zbyt miło, tak? Czy wspominasz?
Wiesz co, mieliśmy spoko kontakt, tylko że po czwartym meczu mnie odpalił do rezerw, nie? Ale dwa dni pamiętam, no a to też w sumie ja go rozumiem trochę, bo to był taki czas, że my naprawdę się pogonili dramatycznie, u siebie nie wygraliśmy i to był tam mecz z Zagłębiem Lubin. Ja miałem dwa dni przed rozmowę z nim, że słuchaj, no nie zaczniesz teraz w pierwszym składzie jeszcze, ale dobrze pracujesz, jesteś zadowolony, jakby trzymaj to, będziemy potrzebować na zmianę, wchodziłeś z ławki, coś dawałeś. I to było dwa dni przed tym. No i graliśmy z tym Zagłębiem i tam wygrywaliśmy chyba z 3-1. I ja wszedłem na ostatnie 5 minut i Dziurczo, taki był Adam Dziurczo.
Tak, pamiętam.
I było 3-2 już i ostatnia minuta, gdzieś końcówka. I to był chyba pierwszy mógł być mecz, żebyśmy wygrali w Szczecinie, nie? No i tam pamiętam, że Czerwiński rzucił aut. Ja byłem na lewej pomocy i on ten. No i normalnie, wiesz, zawsze idziesz za nim, a ja gdzieś za tą piłką zacząłem, bo trochę chciałem ruszyć, trochę tak stanąłem. No ktoś mu odegrał, wrzuta i już ta wrzutka, wiesz, ja byłem blisko, a nie dałem rady zablokować. Już ta wrzutka szła. Ja mówię, no będzie gnój.
Już widziałeś,
będzie że... gnój, nie? Ale mówię, może nie ten. I Świerczok chyba, Świerczok dał na 3-3, nie? I ja siadam na tym, widzę, że 3-3 i mówię, szczerze pomyślałem, że to będzie bardzo ciężki, że może by to być ostatni mój mecz Pogoni.
Ale Runiajczyk jest takim trenerem, który po czymś takim robi awanturę, czy na chłodno?
No robi, tak.
Załatwia
piłkarza. Robi, trochę robi, a trochę też na chłodno później, nie? Te analizy, wiesz, punktował cię i ja to rozumiałem, wiesz, bo to był taki moment, że też ta drużyna mnie i Dziurcia odsunął wtedy do rezerw, bo jakby byliśmy, powiedzmy, zamieszani gdzieś w tą bramkę, jemu też się nie podobało chyba jego tam wejście w tym meczu. No chciał pokazać, że wiesz, zrobi wszystko, żeby tą Pogoń utrzymać, że byliśmy w miarę tak ważnymi zawodnikami, że nie będzie odsuwał dzieci dla pokazu, tylko że ważnych zawodników u Dziurcia miał wtedy, jak nie wiem, Gwiazdorski, powiedzmy.
No i też miał swego czasu mega okres w Ekstraklasie.
Potencjalnie tak. I też chciał pokazać, że się nie będzie bał, że odsunie kogo trzeba i zrobi wszystko, wiesz, żeby tą Pogoń uratować, że wie, jak to zrobić i jak komuś nie będzie się podobać, nie? Wszystko fajnie, gdyby to nie ja, nie? Gdyby to nie trafiło na mnie, ale jakby pod tym względem rozumiałem. No ale
nie, ale spoko jest to, wiesz, że ty nie uciekasz jakby od odpowiedzialności, tylko mówisz, że rozumiesz.
No, rozumiem, ale trochę no,
ale
nie
wiadomo,
rozumiem.
Nie?
Można było ten, no i też była śmieszna sytuacja, bo ja wtedy pojechałem, gdzieś wolne było, tak? Bo to był ostatni chyba mecz. I pamiętam, że dyrektorem był trener Stolarczyk. No ja wiedziałem, już ci opowiadałem o tej Pogoni, że wiedziałem, że to jest moja ostatnia taka szansa, żeby tutaj, wiesz, dźwignąć. Jak trener skorzył 3, to już też wiedziałem, bo ja do Pogoni szedłem, bo trener mnie chciał, a nie tam, że klub. Wiesz, to też inaczej jest. Jak odchodzi osoba, która cię bierze, no to zawsze... Słabo. No, jest ciężej, nie? Ale jakby spoko. Tam się pokazałem, miałem dobrą ten, no ale wiedziałem, że jak przyjdzie nowy trener, będzie chciał nowych, to się mnie pozwalają, tym bardziej, żebym wypożyczony.
Michał Janota to samo opowiadał w kontekście tego samego klubu, więc...
Pogoni. No i... I co? I byłem na tych wakacjach, no i dzwonię, i trenera, Maciej Stolarczyk był dyrektorem sportowym i się znaliśmy z reprezentacji, no i dzwonię do niego w te wakacje, tak się zebrałem i mówię, trenerze, błagam, proszę, chcę pojechać na obóz, będę najlepszy na tym obozie, jeżeli po obozie on powie, że nie, nie pomogę Pogoni w utrzymaniu i nie będę dobry, no to odejdę, po obozie, znajdę sobie klub po obozie, nie? Mówi, dobra, Daro, no wiesz, ja zadzwonię do trenera, nie? Dobra, no i dzwoni na drugi dzień, siedziałem w tym samym miejscu w hotelu, patrzę, dzwoni trener Stolarczyk, nie? Mówię, dobra, nie? Zobaczymy, odbieram. Trenerze, tak? Wiesz co, Daro, 9 stycznia rezerwy, testy wydolnościowe mają gdzieś tam na tym. Mówię, dobra, weź, no i jakby już było po ptakach i już wiedziałem, że wtedy już w tej Pogoni jest, no już pozamiatane. Mhm.
Ale z drugiej strony było dwóch trenerów, i to czołowych w Polsce, którzy naprawdę cię cenili, czyli... Właśnie Maciej Skorża, o którym wspomniałeś, który pociągnął cię do Szczecina, i też Jan Urban. I chciałbym właśnie na koniec jeszcze zapytać cię o te dwie postaci, bo to też są cały czas trenerzy wymieniani w kontekście pracy w reprezentacji. W ogóle jak ty patrzysz czasami na wybór selekcjonera, to pewnie widzisz Papszun, mój trener, Skorża, mój trener.
Tam, nie? Tak, na kapitanie tam.
Tak, Urban, mój trener. I jak wspominasz właśnie jeszcze Nenad Bielica, który zrobił, jakby nie patrzeć, później bardzo dużą karierę i w Dynamie Zagrzeb i teraz pracuje w Unionie Berlin w top 5. To może zacznijmy od Bielicy. Jaki to był trener i czy ty... Po nim, nie wiem, czy darzysz go jakąś wielką sympatią, ale czy uważasz go za bardzo dobrego trenera?
Dobry trener. No ale wiesz, to też ja nie będę obiektywnie, no szczerze nas ściąga później, wiesz, swoich jakichś, którzy się sprawdzili średnio i wiesz, gdzieś ja czułem się od początku odstawiony na boczny tor, a to był trener Urban. My wygraliśmy mecz, ja strzeliłem bramkę i dzwonili trenera Urbana. I pojechałem na kadrę, bo to była przerwa kadrę, on przyjechał, już czułem od pierwszych dni, że tam, wiesz, co innego jest grane i znowu trzeba będzie budować, ale jako trener dobry, bardzo dobry, no, potwierdza to. Miał jakieś też swoje te zasady, jakieś tam poza boiskiem, jakieś dziwactwa, nie?
Że, jakie?
No nie wiem, gumy, że nie mogłeś rzucić to tam podczas treningu, ale czy na przykład, nie wiem, siku nie mogłeś zrobić, coś tam było takiego, że... No bo to też piłkarze czasami, wiesz, siedzisz godzinę w tej szatni, nie wiadomo co robisz, a później wychodzisz na trening, pierwsze co zanim z biurka, to idzie ktoś pod drzewo i ten, nie? No i tam miał jakieś takie swoje, te później to ja tam jak odszedłem, no to tam dużo się działo później w tej szatni, bo tam opaski odbierał i dawał komuś innemu, ale jako trener bardzo dobre treningi, pamiętam okres przygotowawczy bardzo dobry, bo później do Pogoni poszedłem, to się bardzo dobrze czułem. Bardzo ciężko, pamiętam pierwsze dwa dni z nim, trzy. Myślałem, że będzie, wiesz, jakieś wprowadzenie, chociaż to nie, no tak było, no, że ciężko było się odkręcić, ja bardzo dobry przygotowawczy z nim, a ja u niego nie grałem jakoś specjalnie, więc byłem takim, wiesz, 13-14 zawodnikiem, a zaraz odszedłem, więc nie ten. Ale nie jestem zdziwiony, bo dobry trener. I no ale nic nie wygrał w Lechu, nie?
Maciej Skorża to jest człowiek, który wygrywa sporo i który też przebił się poza Polską. Nie jest łatwo zostać ulubieńcem Macieja Skorży tak naprawdę, zwłaszcza jeśli jesteś młodym zawodnikiem, bo to jest trener bardzo wymagający. Też Ariel Borysiuk o tym opowiadał, że warsztat taktyczny jest na bardzo wysokim poziomie. To też był jeden z takich szkoleniowców, przy których ty miałeś takie poczucie, że pracujesz rzeczywiście z prawdziwym fachowcem?
Tak, to był trener, który po pierwsze dał mi pierwszą taką szansę, poczułem się piłkarzem wtedy Lecha Poznań i zacząłem w seniorskiej piłce, pierwszą bramkę, pierwszy trofeum właśnie z trenerem Skorzą, mojego trenera Rumaka, takim byłem no, dzieciakiem, co wszedł tam kilka razy na minutę, a on zrobił ze mnie takiego, że już coś zacząłem znaczyć i w Lechu i później do Pogoni też, no ściągnął mnie, chciał mnie, więc tak, no dobrze, ja... Nie wiem, no pamiętam, że jak trener Skorża przyszedł ze swoim sztabem, wtedy trener Rząsa i Żuraw byli i tam 2 tygodnie trenowaliśmy i pamiętam, że ja wtedy, moja pozycja w Lechu była taka, że co okienko się mówiło o wypożyczeniu i mówię, jak ja z nimi nie zacznę grać i oni powiedzą, że coś jest ze mną nie tak, no to będzie ze mną coś nie tak. Mhm. Że jakby widziałem, że jak bardzo się znają, jak trenują, jak podchodzą, czego szukają i jeżeli ten, to wina jest we mnie. No ale się udało, że postawił na mnie, no i ja wykonywałem przede wszystkim zadania taktyczne, Broniłem, a miałem do rywalizacji wtedy Kate'a, pamiętam takiego, co średnio lubił. Potencjał bardzo duży, ale średnio lubił. I gdzieś tym wygrywałem i dostawałem swoje minuty i szanse i też się oddzięczałem bramką. No to był taki przełomowy dla mnie moment i trener Skorzy tak najbardziej pozytywnie jakby wspominał z Polski.
No dobra, Darek, słuchaj, nie wiem, czy są jeszcze jakieś tematy, bo pewnie można byłoby gadać o tej polskiej piłce bardzo dużo, ty masz do załatwienia jeszcze wizę, tak?
Nie ma. Ja się czekam, aż urzędnicy mi odeślą paszport. Także
koledzy trenują, a ty musisz czekać na
Ja
na
też
papier.
Trenuję, tylko sam, no na razie. Tak, no nie jest łatwo.
Wiesz co, zapisałem sobie taki cytat z tamtego słynnego wywiadu Łukasza Olkowicza i ty tam mówisz takie zdanie, że niektórzy odbierają cię jako kogoś aroganckiego, jako przejaw chamstwa i bezczelności. To wina mojej specyficznej szyderki. W pierwszym kontakcie mogę wydawać się arogancki. Wydaje mi się, że jeśli kiedyś rzeczywiście się taki wydawałeś, to tak jak twierdzi wiele osób, które cię znają, pewnie się trochę zmieniłeś i że dzisiaj takiego wrażenia nie sprawiasz i podejrzewam, że nawet ludzie, którzy ten wywiad obejrzą, raczej nie będą cię w taki sposób odbierać.
Tak, no miłe, bardzo dziękuję. No zawsze czas, wiesz, trochę zmienia, jesteś...
A ty zmieniłeś się w ogóle tak jako człowiek, uważasz tak bardzo, nie wiem, o 180 stopni, czy...
No, teraz miałem taki sezon, że zauważyłem taką zmianę, gdzie przyszedłem do tego Phoenix i mnie trener ściągnął i na początku nie grałem, a jak zagrałem, to zaraz znowu mnie sadzał. Później mi powiedział, że teraz nie grałem, bo zagram za tydzień, a w czwartek mi mówił dwa dni przed meczem, że jednak zmienił plan. I normalnie...
Byś się zagrzał.
Pewnie tak, a mówię, okej. I tyle, szedłem, mówię, trenera decyzja, ja gram i trener decyduje. I później i życie oddało, nie? Później w playoffach wszystko dostałem w pierwszym składzie i tam strzelałem i bardzo pomogłem i ten, no nie było też łatwo wejść, bo tam miał dużo takich swoich, też byli zawodnicy, którzy na mojej pozycji akurat strzelali bramki i asystowali, więc ciężko, żeby ich posadzić, ale można było gdzieś nas zmieścić wszystkich, a tego nie robił, później obiecał, że zrobi, nie zrobił i to był taki moment, że wiem, że na pewno, wiesz, no żaden piłkarz nie lubi, wiesz, jak się mu powie, że będzie grał, a nie gra, nie? Tym bardziej tak, wiesz, ale przyszedł, powiedział, że zmienił plan taktyczny, mówię, no by ci zadziałał. Nie zadziałał, więc też było takie, że miałem jakiś argument w zanadrzu w razie czego, ale przeczekałem cierpliwie robotą i też się mnie nawet chłopacy pytali, czy chodzę się zapytać, o co chodzi. Mówię, że no mogę, ale co powiem, no czemu nie zagrałem? No nie zagrałem, bo mnie nie wystawił, nie? I tyle, więc zobaczymy, co się będzie działo do końca sezonu. No i się tak działo, że życie oddało i było w porządku, także pod tym względem tak, no na pewno, wiesz, dziecko trochę zmienia głowę, nawet to, że już jest w drodze, samo to już gdzieś ten, ale już jak wyjeżdżałem do Stanów i zacząłem ten 2020, ten covidowy rok, to już był taki, że zacząłem, trochę się zmieniłem i trochę zacząłem wracać do tego, żeby być sobą i gdzieś cieszyć się piłką. Ja zawsze czas trochę leczy rany, tym bardziej, że no tak jak ci mówię, że był taki okres, że bardzo trochę mnie przygniotło to i nie mogłem sobie sam wytłumaczyć tego i było tym bardziej, że było gdzieś blisko w mojej głowie przynajmniej, że wiedziałem, że jestem w bliskich tych, a po tym czasie normalnie, wiesz, wróciłem to i jest dobrze. No. Mhm.
Także. No to dobrze, że tobie ten plan wypalił już po tym Rakowie, że gdzieś nie utknąłeś w tych niższych ligach, tylko postawiłeś na niestandardową karierę, ale taką, która pewnie też wzbogaciła cię jako człowieka, jeśli chodzi o życie w innym miejscu.
Tak, no ale jakby tak. Ale no, tak jak ci mówię, ja zawsze stricte podchodziłem do tego, że chcę, że jestem tej pizze, żeby zrobić, wiesz, taką karierę jak to. Fajnie zawsze pozwiedzać języki to, ale gdzieś podchodziłem tak, że jest to jakieś druga, trzecioplanowa to, a gdzieś tam piłką byłem tak skupiony i miałem jakiś plan, ale oczywiście, no teraz liznąłem dużo i na pewno gdzieś ma to wpływ na to, że no jestem bogatszy, nie wiem, jakieś doświadczenia, tak, coś więcej widziałem, coś więcej przeżyłem i no dobrze, no jest okej. Okay,
no to super.
Dziękuję ci za to. Najważniejsze, że się uczy,
że jest dobrze i życzę ci MLS przede wszystkim na koniec. Wydaje mi się, że
bardzo
to,
ci dziękuję.
Było...
To do agenta. Nawet mówisz, że dzwoniłeś do niego.
Tak. Jestem z nim nawet umówiony wstępnie, wiesz, na rozmowę. No.
Ja nic nie mogę, co ja mogę. Ja gram. On przynosi papier na stół, nie? Także
no to życzę ci, żeby
przyniósł
taki papier na stole.
Ja też sobie życzę. Bardzo ci dziękuję, Tomku.
Dzięki wielkie.
Dziękuję. Dziękuję.